1808 Biskast. Słuchacie audycji 1808 Biskast. Na żywo z miasteczka studenckiego AGH. Ze studia Centrum Mediów. Z tej strony Mateusz Łukasik.
Z tej strony Sławek.
Będziemy mówić do was śmieszne rzeczy. Spytasz się mnie, czemu 1808 Biskast?
Dlaczego 1808 Biskast?
Dzięki, że mnie spytałeś. 1808 Biskast, dlatego że jako Hemingway nie wygrał Fryderyków w ten weekend.
Ubolewam nad tym.
Ubolewasz. Kanye West też nie wygrał Fryderyków w ten weekend.
Nad tym już mniej ubolewam.
Ale wiesz, to jest mega zabawne, bo jest tak, że za tydzień, teraz mieliśmy Fryderyki, nie? No ale za tydzień mamy Popkillery bodajże. I w Popkillerach jest nagroda Gwiazdy Zagranicznej.
No.
I jakby to jest niesamowite, że oni co roku dają nagrodę zagranicznej gwiaździe. I tam sobie mówią śmieszne, tam mówią właśnie rzeczy, tak, tą gwiazdę zapraszają na scenę i jakby w sumie tej gwiazdy raczej nie ma nigdy, w sensie jakby ta gwiazda nie dostaje, bo to jakby zwykle jest jakiś amerykański raper.
No.
To jest dla mnie tak niesamowite, że oni jakby co roku dają tą nagrodę i liczą na to, że on weźmie, ale był jeden artysta, który chyba jak grał koncert w Warszawie, przyjął tą nagrodę. Nie mam pojęcia, kto to był, nie pamiętam szczerze, ale wiem, że był taki artysta, który przyjął tą nagrodę i wtedy skończyło się memowanie z tego, bo jakby zawsze cały Twitter, Facebook żyje tym, że jakby nagroda Popkillera została przyznana dla artysty zagranicznego.
No ale wyobraź sobie, że jesteś takim zagranicznym artystą. Siedzisz sobie gdzieś w swoim studiu, nagrywasz sobie jakiś kawałek i menedżer pisze do ciebie, że dostałeś nominację, jakieś nagrody w jakimś w ogóle kraju środka, gdzieś w jakiejś Polsce, gdzie nawet pewnie będąc obywatelem USA nawet nie wiesz, gdzie leży Polska.
Ja myślę, że patrząc na to, że zagraniczni artyści z USA, zwykle dla nich Europa kończy się na Niemczech, jak na Niemcach.
Nie, no ja bym bardziej powiedział, że na Francji, chociaż na Francja, Włoch, nie, no to w sumie w jednej linii.
Pomyśl sobie, że Berlin jest tak bardzo blisko granicy z Polską i w Berlinie grają tyle świetnych artystów, którzy potem nie przyjeżdżają do Polski na koncerty. Bywają też w Czechach na przykład, ale do Polski nie przyjadą. I tu powoli ta tendencja się zmienia, w Polsce mamy teraz więcej artystów. Coraz więcej artystów, ale zagranicznych, właśnie mówię o artystach z USA, ale to jest mega zabawne. Wiem, że kiedyś czytałem na temat tego, to jakiś forum dyskusyjnym k-popowym, że podobno k-popowi artyści bardzo lubią Polaków i w ogóle Polskę jako kraj. Bardzo dużo k-popowych artystów przyjeżdża do Polski i był mega wielki festiwal w ogóle jakiś k-popowy kiedyś. On był tak, to wyglądało tak, że był jakiś festiwal k-popowy i dosłownie ten festiwal k-popowy miał jakieś największe gwiazdy k-popowej sceny.
I to było wszystko w Polsce?
To było w Polsce i ludzie nie wierzyli, że to powstaje. Jakby wiem, że była tam akcja, że ludzie nie kupowali biletów, bo byli pewni, że to scam. Po czym ci artyści zaczęli na swoich social mediach, Instagramie oczywiście, wiadomo, że istnieje tylko jedno social medium dla artystów zagranicznych i polskich, Instagram. Zaczęli na Instagramie wrzucać bodajże posty tego, że jakby oni tam się pojawią. To było tak mega zabawne, w sensie, że jakby Polska, literalnie Polska jest centrum K-popu.
Czy Polska jest gotowa na K-pop?
Czy Polska jest gotowa na wojnę K-pop versus raperzy? Tak właśnie powstał drill. Po prostu raperzy byli mega źli na to. Fani rapu byli mega źli na K-popowców i stwierdzili, że będą się bić. Będą się na ulicach bić.
No.
Podzielasz moje zdanie w tym temacie?
Powiem tak. Jakby wyobraź sobie faktycznie, tak jak na przykład dawniej były jakieś takie, wiesz, typu na przykład punki. Wiesz, o co chodzi. Ale wyobraź sobie punków, takich kocurów, ale w wersji K-pop.
No to byłby tak się składa, że dzisiaj, a dobra, to już powiemy, że nagrywamy to w dniu festiwalu komiksów w Klubie Studio. I tak się składa, że byłem na festiwale komiksów w Klubie Studio. I no, widząc tyle osób cosplayujących rzeczy, oczywiście bardzo szanuję te osoby cosplayujące rzeczy, po prostu wyobraziłem sobie teraz dealowców jakby na świeżo po prostu w wersji K-pop. To musiałoby być najpiękniejsza rzecz na świecie.
W sumie rel. Taki totalny drill, ale w wersji typowo różowej, albo na przykład takiej, wiesz, kawaii typowo.
Normalnie Nike Tech Flag otwierane, otwierasz tego, to desiwo i jakby ty widzisz po prostu tą różową sukieneczkę pod tym.
Nie, ale zamiast spodni masz po prostu taką miniówę pokojówki. I
koci ogon, ale pod tą miniową pokojówki masz po prostu te takie spodnie Nike'a, techy, masz po prostu spodnie Nike'a, techy, tech w plece i jakby tak chodzisz, totalnie ja to widzę. Tak widzę przyszłość. A propos przyszłości, porozmawiajmy o niedźwiedziach na Słowacji.
Niedźwiedzi na Słowacji? Powiem tak. W Polsce żyje 110 niedźwiedzi. Na Słowacji jest ich ponad 1000. Jak to się stało? Powiedz mi, czy polscy górale aż tak bardzo bali się konkurencji ze strony brunatnych niedźwiedzi, że wybili je po to, żeby na kropówkach mogły stać białe?
Ja myślę, że w polscy górale musieli pozbyć się niedźwiedzi po to, żeby nie straszyły turystów.
Czy to jest bez sensu? Tak? W ogóle sama kwestia tego, dlaczego niedźwiedzie na kropówkach są białe?
Dlaczego są białe?
No właśnie to jest kompletnie bez sensu. Białe niedźwiedzie są na biegunie. No na biegunach w sumie.
Tak?
Na południowym chyba.
To mega zabawne w sumie. Znaczy nie miałem pojęcia, nie znam się na niedźwiedziach, szczerze mówiąc.
Właśnie to jest mega dziwne. Chociaż w sumie, no wyobraź sobie, gdyby na kropówkach stały same brązowe niedźwiedzie. No wyglądałoby to w sumie mega ponuro.
Wyglądałoby to, same kropówki wyglądają dosyć ponuro. Byłeś kiedyś na kropówkach?
Nie, akurat nie miałem przyjemności, żeby być na kropówkach.
Ej, to jest niesamowite, że też nigdy nie byłem na kropówkach.
Jakby... Jesteśmy... Mam dużo, że tak powiem, wspólnego trochę z kropówkami, bo część mojej rodziny tam faktycznie na przykład sobie gdzieś dorabia, jeżeli chodzi o jakąś tam pracę sezonową, ale no to raczej nie są, że tak powiem, przyjemne opowieści. I te takie, powiedzmy, stereotypy trochę o dudkach, no potwierdzają się.
Real, jakby dosłownie tak się składa, że też znam kilka osób, które pracowały, zwłaszcza w wakacje, nasza koleżanka, pracowały po prostu w Zakopanem i jakby no te opowieści pracy po tyle godzin za pewne pieniądze. No nie brzmi to zbytnio pozytywnie, że tak powiem.
Znaczy, czy myślisz, jest to na pewno ładno. Niedźwiedzie na Słowacji po prostu żyje się lepiej?
Ja myślę, że nie.
Po słowackiej stronie
jest taniej.
Jest po prostu taniej. Jest po prostu taniej i po prostu niedźwiedziom żyje się lepiej.
Ja jestem zdania, że im się żyje lepiej głównie z tego względu, że po pierwsze żyje się taniej, po drugie myślę, że mają oryginalny oscypek, a nie ten taki góralski nasz. Nie, no nasz oscypek jest oryginalny. Ej, no Słowacy mają oscypek?
Wydaje mi się, że powinni mieć.
A to nie jest tylko nasze?
Nie, raczej wątpię. Raczej ogólnie nie wiem, czy w sumie...
Oscypek jest wpisany na dziedzictwo UNESCO.
Ale polskie?
Ale czy polskie, czy ogólnie jako rejon Tatr?
Wydaje mi się, że... No, to sprawdzić.
To jest bardzo ważne pytanie.
No, ale wydaje mi się, że po słowackiej stronie nie moczą oscypka w kawie, żeby był taki bardziej pomarańczowy.
Moczą oscypka w kawie?
Przepraszam. Nikt nie moczy żadnych oscypków w kawie. Takie oscypki sprzedawane są naturalnie.
No tak. Normalna sprawa. I w ogóle jadłeś kiedyś oscypek z tym takim certyfikatem oscypkowym? Bo takie certyfikaty istnieją, to oscypki są drogie. I szczerze, nie wiem, czy spotkałem kiedyś oscypka z certyfikatem, tym takim certyfikatem UNESCO.
Mam bardzo gorącą herbatę, ponieważ od 14 lutego 2008 góralskie oscypki są drugim po bryndze podhalańskiej polskim produktem regionalnym chronionym przez prawo unijne. Opóźnienie było związane z protestem Słowacji, który został złożony w jednym z ostatnich możliwych terminów.
Dobra. Czy myślisz, że Słowacja zrekrutowała niedźwiedzi na swoją stronę, żeby móc przejąć oscypki?
Czy myślisz, że na Słowacji nie istnieją oscypki?
Istnieją na pewno oscypki. Muszą istnieć oscypki, ale tu chodzi, wiesz...
Co jedzą górale
o samego trademarka. Wiesz, o co chodzi?
No tak.
Wyobraź sobie, jakby to wyglądało. Tak, z lotu ptaka. Jesteś na takim górzystym terenie i masz, tak jak w Heroesach, po jednej stronie masz kawalerię, gdzie masz 110 jednostek polskich na niedźwiedziach, a po drugiej stronie masz kilka tysięcy Słowaków na niedźwiedziach.
Myślę, że nie, to brzmi zbyt niedorzecznie. To brzmi po prostu zbyt niedorzecznie.
Ale wiesz co...
Ten podcast, boli mnie głowa.
Powiem ci, że jest jeden, że tak powiem, sposób, przez który Polacy mogliby wygrać taką walkę.
Myślisz, że trzeba rekonstruktorów historycznych pociągnąć?
Nie.
I kazać im walczyć?
Nie. Okay. Mi się wydaje, że trzeba się zaopatrzyć w One Man Army. Wyobraź sobie, że pośrodku tej całej bitwy wchodzi Robert Karaś, ale całkowicie odpalony na środkach dopingujących. Rozumiesz to?
To brzmi tak niewyobrażalnie dobrze. To brzmi po prostu tak dobrze. A jeszcze powracając do niedźwiedzi, chciałem powiedzieć, że Myślę, że jedyną szansą na pokonanie niedźwiedzi, mimo że mamy ich mniej, jesteśmy większym krajem, jest zaangażowanie armii ASG. Po prostu dajemy ludziom, którzy ćwiczą ASG, dobrze mówię, ASG to są te
ASG, pistolety. Tak.
Dajemy ludziom, którzy ćwiczą ASG prawdziwe bronie i oni wygrywają, bo są tak przeszkoleni technicznie. Mówię ci. ASG no, nas wyzwoli.
Wydaje mi się, że gdybyśmy na przykład dali prawdziwą broń ASG-owcom, nie wiem, ludziom z ASG, to byłby konflikt. Bo wiesz, na przykład biegaliby po polu bitwy i krzyczeli, że o, dostałeś, nie podniósłeś ręki.
Najgorzej.
Czy coś w tym stylu.
Normalnie podchodzi.
Albo na przykład, wiesz, mam kolegów właśnie, którzy są w ASG i oni mają u siebie coś takiego, że jak chodzą na strzelanki, to ich broń musi być w jakiejś tam skali odpowiedniej, żeby nie była odpowiednio za mocna. No i wyobraź sobie, że wiesz, full combat scena i jakiś tam gościu wybiega, wiesz, z ręką do góry i krzyczy, sędzio, zweryfikuj go. Coś w tym stylu.
Po prostu widzę, że tak sobie wyobrażam sobie właśnie trzecią wojnę światową. A nie rozmawiamy o trzeciej wojnie światowej, bo niestety jeszcze 3 lata temu moglibyśmy o tym porozmawiać. Dzisiaj niestety pominiemy ten temat, ale myślę, że warto powrócić do Roberta Karasia.
Nie, warto powrócić do tematu, jakiego niedźwiedzia byś rozwalił.
Jakiego niedźwiedzia bym rozwalił?
No.
Był ten taki niedźwiedź na wojnie, co on pomagał Polakom.
Nie, ale chodzi mi, że o gatunek niedźwiedzia.
Ale jaki są gatunki niedźwiedzia? Jest
no
polarny,
tak, jest polarny, no to przy polarnym, szanujmy się, no nikt nie ma szans. Są niedźwiedzie brunatne, z nimi ciężko, chociaż one są takie bardziej uwuśne, powiedzmy. Przynajmniej z większości wideo, które gdzieś widziałem. Ale na przykład są niedźwiedzie bodajże czarne. Czarne są dosyć niewielkie. I tu jest kwestia tego, czy na przykład... Nie wiem, ja na przykład myślę, że byłbym w stanie pokonać niedźwiedzia czarnego.
Niedźwiedzia czarnego. Ja na przykład właśnie zastanawiałem się, jakie są rodzaje niedźwiedzi, więc szybkie googlowanie. Okazało się, że jest jeszcze wargacz leniwy. Ja myślę, że wargacza leniwego bym pokonał. Nie mam pojęcia, jak wygląda, nie mam pojęcia, kim jest. Sama ksywa mówi mi, że nie no, szczerze, nie wydaje mi się, że bym jakiegokolwiek
panda
niedźwiedzia
wielka?
Pokonał.
Panda wielka tak samo.
A panda! Panda jest niedźwiedziem.
Pandą z jedną ręką zawiązaną za plecami.
Ej, dosłownie, literalnie dajesz pani iść przed siebie i ona się wywala.
Pandzie, pandę wystarczyłoby po prostu wypuścić poza swoje środowisko, poza swój habitat i ona już nie wie, co robi.
Literalnie jedyny sposób, żeby przegrać z pandą, to jest, musisz popełniać błąd na starcie i ty do niej po prostu podchodzisz. Jakby ty do niej podchodzisz, jak, w momencie, kiedy ona do ciebie musi podejść, no to amen. A jak ty do niej podchodzisz, to jest jakieś minimum szansy, że ona po prostu coś zrobi i z nią przegrasz.
Ale taki na przykład Robert Karaś, myślę, że niedźwiedzia brunatnego by rozwalił.
Ja myślę, że Robert Karaś by nawet rozwalił wargacza leniowego. Totalnie, tak to sobie wyobrażam.
Myślisz, ale że tak... podjąłbyś się takiego wyzwania? Myślisz, że co by było trudniejsze? 10-krotny Ironman, czy Soluwa z niedźwiedziem brunatnym? Ale słowackim.
No to bardzo ważne, że słowackim, no bo po stanie słowackiej niedźwiedzie nie jedzą ostypków. Więc myślę, że są słabsze.
W sumie racja.
Ja tak sobie to wyobrażam. Bo jest tak, że ostypek śmierdzi, jak wiadomo. Znaczy śmierdzi, no.
No ale wiesz, o co chodzi. Daje krzepy jednak.
No daje krzepy. Jak wiadomo, każdy góral ma krzepę. Każdy góral ma krzepę, dlatego właśnie warto być góralem, niekoniecznie lachem. Tym bardziej lachem sądeckim.
No my jesteśmy lachami.
My jesteśmy góralami.
No nie, jesteśmy lachami.
Dobra, nie prowadzimy tej dyskusji dalej. Jesteśmy góralami po prostu.
Jesteśmy lachami.
To co powiedziałeś jest bezczelne i to, co powiedziałeś jest bezczelne.
Ja bym chciał, żeby to było inaczej.
Wyniosę pewne konsekwencje w stosunku do tego, iż do ciebie nie odezwę nigdy w życiu. Po tym podcaście, przez to, że tak powiedziałeś, jest to bardzo nimi z twojej strony. Myślisz, że Robert Karaś jest lachem czy góralem?
Skąd jest Robert Karaś?
Nie wiem skąd jest, ale nie wiem, pewnie z Łodzi. Dużo sobie z Łodzi. Nie? Nie wiem, ale Robert Karaś i ma wygląda mnie bardziej na... No góralem nie jest, no bo górale nie są szybcy.
Nie jest na pewno góralem, nie jest Ślązakiem. No gdzieś powiedzmy ze środka państwa, z państwa środka. Sprawdź w ogóle przy okazji skąd on jest.
Robert Karaś. Mnie interesuje. Jest ze sportowiec. Agnieszka Wodarczyk. Nie pisze. Ewidentnie nie chce się. Elbląg.
Z Elbląga?
Z Elbląga
no
jest.
Jest nadmorza.
Nadmorza. Ciekawe, bo jakbym ja na przykład mieszkał nad morzem, to by mi się mega nie chciało nic zrobić. Literalnie ja myślę, że bym chodził na plaży cały czas. A on biega. Jemu się chce
no,
biegać
ale
jakby.
Mieszkasz w górach i co, chodzisz cały czas po górach?
No nie chodzę cały czas po górach.
No to
ale...
myślisz, że ludzie nadmorze mają taki sam mindset?
No dobra, no ale ja nawet jak mieszkam w górach, nawet jak mieszkam, nie mieszkam przy plaży, to i tak mam ochotę cały czas się opalać. Myślę, że tam ludzie mają taki mindset. Nie jest tak? Zresztą pomyśl sobie, że ludzie tam mają mindset, że jakby za niedługo mogą, może ich nie być, bo globalne ocieplenie i w ogóle tam ich utopi, nie?
Znaczy wyobraź sobie, że ogólnie Robert Karaś miał taki mindset, że on w pewnym wieku postanowił, że jakby odrzuci swoje przeznaczenie, nie otworzy straganu z kiełbasą gdzieś w jakimś, wiesz, mielnie.
Z popcornem.
Albo z popcornem, albo w ogóle z watą cukrową na przykład.
W ogóle nie otworzy
sklepu. Tylko stwierdził tak. Zrobię Ironmana. Ale potem stwierdził, nie no, to jest Ironman. To jest mało.
Zrobię ultra Ironmana.
Zrobię dziesięciokrotnego Ironmana.
Tak, tak.
Ale stwierdził, że może być to trudne. Więc no dopomógł sobie. Dopomógł sobie.
Ale pytanie, czy on sobie dopomógł, czy po prostu nie zostało mu sprzed półtorej roku, jak pił soczek typu Pepsi. Wiadomo, w soczkach są różne rzeczy.
No ale nie w takich dawkach.
W takich dawkach. Może po prostu... Nie wiem, różne rzeczy się w życiu pije, różne rzeczy w życiu jedzą. Ja osobiście wierzę mu, osobiście uważam, że jest czysty.
No powiem tak, powołam się tutaj na tweet z profilu Naukowy Bełkot. Cytuję. Próbowałem wyliczyć, ile dopingu 18 miesięcy temu musiał wziąć Robert Karaś, żeby dziś został mu w organizmie 1 nanogram drostanolu. Jeżeli jego biologia przypomina ludzką, to w lutym zeszłego roku ilość sterydów w jego ciele powinna przekraczać masę wszechświata. Czy Robert Karaś jest paradoksem?
Ale tak całkiem szczerze, no pomyśl, jakby to jest Robert Karaś, to jest koleś, jest niezniszczalny.
Właśnie ja o to mi chodzi. Czy Robert Karaś, no, czy jeden środek w ciele Roberta Karasia waży więcej niż cały wszechświat?
Ale to jest całkiem prawdopodobne. Robert Karaś, jego osiągnięcia ważą więcej niż cały wszechświat. To jest w ogóle mega zabawne, bo czytałem przed podcastem na Wikipedii o Robercie Karasiu i dosłownie jestem pewny, że on sam napisał swój wpis na Wikipedii. Szczerze nie sprawdzałem niku osoby, która to napisała. No nie jestem pewien.
Ciekawiło
ale...
mnie, żeby to sprawdzić.
Nie jestem pewien, ale dosłownie wszędzie pierwsze miejsce. To brzmi jakby zbyt... To brzmi zbyt dobrze, jakby nawet dla Roberta Karasia. Chyba, że Robert Karas jest serio aż taką wielką istotą w świecie.
No słuchaj, na pewno jest wielki. Dziesięciokrotny Ironman?
Nie, no nie wiem, czy jest taki wielki. Wydaje mi się, że on dosyć chudych był. Znaczy nie był jakimś wielkim chłopem. Aha, że dziesięciokrotny Ironman. No, bo ty tak na to spoglądasz. A to tak. No to myślę, że no... Myślę, że no dużo osiągnął. No dobra, no
znaczy, ale... powiem tak, no wyobraź sobie na przykład, że... Samo Fame MMA. Wyobraź sobie...
No tam zawiele nie osiągnął.
No właśnie o to mi chodzi. Co takiego musiało się na przykład wydarzyć, że ktoś o masie większej niż cały wszechświat na przykład doznał kontuzji. Nie mógł wyjść. Wyobraź sobie, co Filipek i Nowaczkiewicz musieli czuć, kiedy dostali cios o wadze większej niż cały wszechświat.
Ale to było... Bo...
Wielokrotnie większej.
No dobra,
ale... Mówimy tu o nanogramach.
Filipek i Nowaczkiewicz walczyli w boksie i w kickboxingu. I to jest właśnie mega ważne moim zdaniem, ponieważ pierwsza walka miała być Brady z AJ i on na filmie 14 i oni wtedy mieli walczyć w MMA. Wydaje mi się, że tu jest ta różnica, że w momencie, kiedy Karaś by się położył na AJ-u, mimo że AJ, no wielki chłop, wiadomo, no to nie byle pryczek, to myślę, że kiedy by się położył na nim, to wtedy by doznał tej wielkości tej osoby właśnie.
Wydaje mi się, że Karaś ogólnie nigdy nie dotyka ziemi, bo gdyby dotknął ziemię, to po prostu ziemia by implodowała, zamknęłaby się sama w sobie.
Tak myślisz? A to w takim razie pytanie, jeśli by jeździł na niedźwiedziu brunatnym, niedźwiedź dotyka ziemi, co w tym? Chyba, że nie dotyka niedźwiedzia, nie może dotknąć niedźwiedzia brunatnego.
W sumie, ale wyobraź sobie na przykład takiego niesamowicie dociętego Roberta Karasia na niedźwiedziu brunatnym polskim.
O postypku.
W jednej ręce ma oscypek, usta ma ubrudzone żurawiną, a w drugiej ręce, tej dominującej, trzyma ciupagę.
Ciupaga.
Ale taką, wiesz, ciupagę, że jeszcze na niej wisi paragon. 65
zł. 65 zł.
Ale taką, taką najmniejszą, taką wielkość długopisu.
Po prostu 65 zł za kawałek kiełbasy. Totalnie tak to widzę. Ja tak to widzę. Ale w ogóle my się śmiejemy z Zakopanego, że jest drogo, no ale jednocześnie... Nagrywamy to w Krakowie. Nagrywamy to na miasteczku studenckim. Nagrywamy to w studio Centrum Mediów. I gdzie? Jesteśmy w Krakowie. I jesteśmy w Krakowie. Przypominam o tym, że Kraków też nie jest jedno z najtańszych miast. Mamy tutaj...
No jest to jedno z najdroższych miast.
No ale jeśli już... Jest to jedno z najdroższych miast, a kiedy już mówimy o wszelkich eventach krakowskich, typu, nie wiem, bożonarodzeniowy jest...
Jarmark.
Jarmark, dokładnie, o jarmarkach. No to warto wspomnieć, że no nie jesteśmy, że Kraków nie jest lepszy w tym, pod tym względem.
Ale szczerze, ja na przykład w tym roku byłem na jarmarku. I nie było jakiejś tragedii.
W sensie... Na jarmarku byłeś tym teraz, tym, to był teraz, czy ten, co był 4 miesiące temu?
Nie, ten wcześniejszym, na bożonarodzeniowym. Jak byłem, powiem ci, że w sensie nie chodziłem po jakichś takich większych rzeczach, bo jak mamy cztery do tych wszystkich grilli, gdzie było mięcho rzucone, no to raczej były dosyć spore kolejki. Ale takie podstawowe rzeczy, typu, nie wiem, jakieś tam stoiska ze stypkami, raczej wszystko było w takich w miarę akceptowalnych cenach, bym powiedział. Tak samo jeżeli chodzi o takie rzeczy, które powiedzmy były na samym jarmarku, typu ozdoby, powiedzmy jakieś tam takie pamiątki, upominki, albo takie kompletnie losowe rzeczy, typu nie wiem, pierścionki wykonane z kamieni na przykład. No to też raczej były w miarę spoko cenach, tak na dobrą sprawę.
Też jest jeszcze jeden problem z wszelkimi jarmarkami, że tam są sprzedawane rzeczy, które niekoniecznie są, na przykład mamy jarmark bożonarodzeniowy, to tam nie są sprzedawane niekoniecznie rzeczy, które są bożonarodzeniowe, tak jak zresztą wspomniałeś, no tam tak. Na przykład sobie pierścionki.
No tak, to ja na takim jarmarku kupiłem na przykład taki fajny kufel, na którym jest napis po prostu Kraków i jest tam bodajże takie jakby wyrycie w kształcie chyba rynku, tak mi się wydaje, albo jakiegoś budynku, nie pamiętam już w sumie dokładnie.
Pijesz sobie w tym kuflu piwo w bożonarodzenia po Wigilii?
Do tego czasu piję z tego kubka wszystko, z tak? tego kufla.
No? Nice.
Fajna opcja, bo wiesz, no jest duży po prostu. Zalewam go sobie raz i tyle.
Przypominasz sobie wtedy, w jakim świetnym mieście żyjesz? Kraków. I widzisz rynek.
Racja.
Nie dziwię się. Nie, ja jestem niestety sceptycznie nastawiony do wszelkich jarmarków. Jeśli mam być szczery, byłem na bożonarodzeniowym jarmarku, bo przechodziłem rano tamtędy, musiałem przejść z miasta A do B i przechodziłem przez rynek. Spojrzałem sobie na ceny wystawione i stwierdziłem, jakby ja wybiorę inną kiełbasę niż tą z rynku. Ale obok jest kilka fajnych restauracji, więc oczywiście widzę sens pójścia tam. Sens pójścia tam moim zdaniem jest taki, żeby pochodzić, poczuć świąteczny klimat, jest zimno, fajnie, a przy okazji potem skoczyć na kebaba obok.
Znaczy wiesz, chodzi o sam vibe, nie? No bo tak na dobrą sprawę, no obok rynku jest kilka żabek z jakiegoś dziwnego powodu. Żadna z tych żabek nie miała dostępnego kubka z lodem. bardzo dziwne. Oczywiście nie, żebyśmy sami tam przyszli, że tak powiem, z innych powódek, niż żeby właśnie dostać ten kubek, ale no sporo tak to wygląda, że po prostu idziesz tam, żeby w sumie poczuć taki fajny vibe. W sumie jeżeli chodzi o takie, wiesz, rzeczy typowo właśnie gastronomiczne, typu jakieś tam właśnie, no głównie raczej bym powiedział to właśnie stoiska grillowe, typu właśnie te oscypki, typu kiełbasy właśnie i jeszcze ewentualnie grzańce, no to raczej typowo na turystów moim zdaniem taki bait.
Czy nie, no to jest typowo dla turystów, dosłownie tak to wygląda, raczej ciężko mi wyobrazić.
Tak samo w sumie bryczki.
Tak. Bryczki chyba z tego co kojarzę mają być powoli zakazywane. Wiem, że dużo osób, które startują na prezydenta miasta Krakowa, mówi o tym, żeby właśnie zakazać w ogóle wszelkie takie rzeczy. Tak jeśli chodzi o jarmarki, to jest bait właśnie dla turystów. Nie wyobrażam sobie osoby z Krakowa, która mieszka w Krakowie, idąca tam i na przykład jedząca tam jedzenie, czy tam inne rzeczy, raczej jest to tak. Chociaż z drugiej strony taki bigos, na przykład no ja jak jestem studentem, to raczej no nie gotuję sobie bigosów.
Raz na rok sobie można pozwolić.
Raz na rok, ewentualnie jak wracam do domu, to mama akurat ma ugotowany bigos, więc wiadomo, że się tam weźmie w słoikach. To jest ten jedyny moment, kiedy takiej coś zjem, no a tak mimo wszystko jest to coś, co do pewnego momentu życia, jeszcze kiedy mieszkałem w domu z rodzicami, jadłem dosyć często, no i fajnie sobie powspominać, więc no nie wiem, nie znam innego miejsca, ale też pewnie znam mało miejsc po prostu z tego typu kuchnią, gdzie mogę sobie zjeść bigos.
Znaczy więc... tak na dobrą sprawę jest sporo takiego swojskiego jadła, no ale wiesz, kwestia samego jedzenia takich rzeczy, no nie ma czasu, żeby to zrobić.
Nie, no tak, to totalnie tak jest, w sensie no ugotowanie bigosu, jakby ja sobie nie zdawałem trochę sprawy.
Znaczy sama kwestia ugotowania bigosu, a sama kwestia na przykład zjedzenia potem tego bigosu, to są też dwie inne rzeczy. Bo nie sztuką jest, że tak powiem, sobie nagotować gar i żeby ten gar potem siedział. No a jedzenie 6 dni z rzędu tego samego, jeszcze dosyć ciężkiego,
no mogłoby to się to skończyć troszkę niefajnie, no i już bym pewnie do końca życia nie zadł bigosu. Innych tego typu rzeczy. Poprzednie prace, jak pracowałem, ziomek mi opowiadał o tym, że jak jeszcze był student, że on od czasu studiów nie zjadł ani razu bigosu już. Nie z tego względu, że jakoś nie lubi czy coś ten deseń, tylko po prostu jak wyprowadzali się ze swojego mieszkania, bo kończył się semestr, i to okazało się, że mają całą zamrażarkę zapchaną ziomkami bigosem. Bo dostawali bigos od rodziców, oni to mrozili i to sobie leżało, zapomnieli o tym i to sobie leżało. I
no potem jak gównie z pierogami.
No to wiesz, o co chodzi. Jakby każdy zachował tą sytuację, każdy mniej więcej sobie w stanie to wyobrazić. I mieli tego, i u nich to wyglądało tak, że jako iż się wyprowadzali, chcieli to zjeść, no i po prostu wzięli garno, no i naładowali tego bigosu, no i zaczęli go jeść. No i przez kilka dni jedli tylko bigos, cały czas wszystko bigos, no bo musieli się w jakiś sposób tego pozbyć, mieli ograniczony czas. I właśnie skończyło się to jedzenie samego bigosu i mówi, że teraz jakby nie jest w stanie patrzeć do bigos, bo mu się robi niedobrze i przypomina mu się, jak codziennie jadł bigos. Więc tak sobie to wyobrażam, że jakby on ma już ponad 30 lat z tego, co kojarzę, więc myślę, że jest pewna trauma, którą już od wielu lat
rozpoczęła ze sobą. Znaczy może nawet nie kwestia takiej traumy, ale kwestia na przykład takiego, nie wiem, przejedzenia się zwykłego. No ja tak. Na przykład tak miałem, jak przeprowadzałem się tutaj półtorej roku temu, że w sumie takie basic food, które robiłem, to było spaghetti. I robiłem tego spaghetti tyle, że dzisiaj na przykład po prostu jakoś nie mam po prostu ochoty, żeby to zjeść. Ani żeby sobie to zrobić samemu, ani na przykład, żeby, nie wiem, zamówić czy nawet zjeść coś takiego w domu. Po prostu mi się już przejadło z takich prostych rzeczy.
Tak, tak. No ja mam tak samo od w sumie początku stycznia, od 1 stycznia postanowiłem sobie, że przyjdę troszkę na zdrowsze jedzenie. No i jako, że zacząłem ćwiczyć inne tego typu rzeczy, więc zacząłem sobie też robić ryż z kurczakiem. Wiadomo, ryż z kurczakiem, najbardziej basic jedzenie, które każda osoba...
Ale wiesz, jak to można urozmaicić, tam możesz dać dosłownie wszystko.
Można to urozmaicić na bardzo wiele sposobów. No i ja też staram się to urozmaicać na różne sposoby. No i problem jest taki, że od 3 miesięcy jem ryż z kurczakiem. I codziennie ryż z kurczakiem w pracy, jem ryż z kurczakiem. To najśmieszniejsze w tym jest to, że jak zacząłem tam pracować, bo pracuję w tej firmie 1 stycznia, pierwszego dnia, bodajże przyniosłem już ryż z kurczakiem i bardzo się każdy ze mnie śmiał, pytał się, czemu jem ryż z kurczakiem. No mam napakowane ponad kilogram jedzenia do takiego pojemnika plastikowego, to wszystko się wylewa oczywiście, bo dużo jedzenia potrzebuję. Naładowany go tego ryżu z kurczakiem. I potem zacząłem go codziennie ciągle przynosić i każdy się ze mnie śmiał, zwłaszcza mój szef, że what the fuck, czemu jest ryż z kurczakiem codziennie. No i ja zawsze tłumaczyłem się, że jestem na diecie, to był taki w sumie żarcik. I w sumie mija 3 miesiąc, ja codziennie dalej w pracy jem ryż z kurczakiem. Troszkę już mi się średnio podoba to jedzenie, ale i teraz
no
już
to nawet... kwestia samego urozmaicenia.
No ale no wiesz, no urozmaicam to, jestem w stanie 3 miesiące z rzędu jeść ryż z kurczakiem, jakby to jest naprawdę urozmaicane.
U mnie na przykład, jeżeli chodzi o ryż z kurczakiem, robisz sobie do tego, powiedzmy, jakieś kwestie typu... Ja na przykład lubię sobie zrobić po meksykańsku. Zobaczyłem raz taki przepis na jakimś serwisie. Bierzesz sobie przyprawę do chili con carne. Bierzesz sobie jakby taką gotową saszetę też do chili con carne. Do tego jakieś bierzesz sobie jeszcze... Co tam jest? Fasola bodajże czarna albo czerwona.
Trochę chili con carne, masz fasolę chyba.
Mieszasz to wszystko, trochę płatków chili, jak chcesz, i masz super żarcie. Ewentualnie zrobić sobie na przykład jeszcze jakieś risotto. Też w sumie ciekawa opcja, a no urozmaica ci to tak na dobrą sprawę.
No tak,
też na
tak.
Przykład fajną opcją jest zastąpienie sobie od jakiegoś czasu, raz na jakiś czas, na przykład ryż jakimś makaronem też.
Ale tak, właśnie o tym myślałem, żeby powoli pójść w jakieś makaron i coś ten deseń, coś w tym kierunku próbować. No nie wiem, zobaczymy tak naprawdę, ale chciałem się właśnie zaśmiać z tego, że codziennie jem ryż z kurczakiem, jestem prawie fit świrem.
Problem czy jest myślisz, taki, że na przykład Robert Karaś mógłby dojść do tego, do czego doszedł teraz, na samym ryżu i na kurczaku?
Gdyby kurczak nie istniał, to nie mógłby do tego dojść, bo myślę, że on codziennie je tylko ryż i kurczak. Wiadomo, że fit świri
jedzą. Czy gdyby kurczak nie istniał, istniałoby jajko?
Czy gdyby kurczak nie istniał, istniałoby jajko? Co było pierwsze, jajko czy kura?
Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie.
Ostatnio zadałem to pytanie czatowi GPT.
Tak.
Nie pytaj czemu. To też było, nieważne gdzie to było, ale tak zadałem to pytanie czatowi GPT i dowiedziałem się, a tak serio to mi szef kazał zadać to pytanie czatowi GPT. Nie pytaj dlaczego szef mi kazał zadać pytanie czatowi GPT, co było pierwsze, kura czy jajko, ale zadałem to pytanie i okazuje się, że już nie pamiętam szczerze co było pierwsze, bo tam było powiedziane, że z filozoficznego punktu widzenia, a z biologicznego punktu widzenia i szczerze nie, a że tak, że kura powstała
kura powstała chyba w sposób ewolucji? Coś takiego, że jakby to musiało być coś innego. Nie, to musiało być coś innego i to
jak
się stało kurą. Jakby...
To niemożliwe. Szerzysz herezję.
Szerzę herezję. Nie mam pojęcia. Po prostu jakby Pan Bóg rzucił kurę z Arki Noego i to tyle.
No, ja uważam na przykład, że najpierw było jajko.
Najpierw było jajko.
Jajka,
tak.
Jajka byłoby lepiej przewieźć w arce.
Co nie? Ale nie. Kurę bardziej, bo jak jajko się stłucze od razu.
No, ale jak zabezpieczysz odpowiednio to jajko? Wiesz, o co chodzi.
Zastyczujesz.
Na przykład załadujesz do takiej skrzynki.
Ale zacznie śmierdzieć od razu, stary.
No, ale załadujesz do takiej...
Wiesz, że oni tam lecieli na tej arce? A taka kura? Czy no to... ci żyje?
No, w sumie, no ale wyobraź sobie na przykład, że... naładowali tam jakieś ogromne bryły lodu, to było wszystko odpowiednio, taką po prostu zrobili lodówę. No i na przykład do jednej skrzynki...
No to ci się nie urodzi nic tak jak do lodówki dasz.
Mówimy tutaj o przypadku, kiedy cała planeta została zalana i...
A ty wkładasz jajko do lodówki.
A ja wkładam jajko do lodówki na... Czy istnieją jakiekolwiek dowody na to, że Noe nie posiada lodówki?
Jakby...
Albo inkubatorów.
Nie no, ja myślę, że posiadał, a chciałem tylko też herezję powstrzymać. Powiedziałaś Beata, to w ogóle Beata jest w tle. siedzi sobie i słucha, co my tu mówimy, jednocześnie klikając sobie na telefoniku. Chciałem powiedzieć, że powiedziałaś, że kura żyje 3 lata. Chciałem powiedzieć, że
no?
Jaka kura, bo nasza kura, nasza kura, polska kura żyje 5 do 10 lat.
Jest bardzo dużo kur.
Co ty gadasz? 10 lat
jest dużo kur. Nie,
na zdjęciu jest nasza kura.
Wszystko zależy od tego, jaką rolę pełni kura.
No jeśli jest kurą do zjedzenia w markecie, to żyje 2 tygodnie. Na przykład.
Nie, najszybciej chyba...
Nie, tak 2 miesiące chyba.
Nie, masz
nie najszybciej
miesiące.
Chyba z tego, co kojarzę, sprawdź proszę, ale chyba najkrócej żyją koguty. Bo koguty chyba już od razu po wykluciu się idą chyba na nuggetsy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Ale kogut w warunkach przemysłowych.
Warunkach przemysłowych.
Tak, coś takiego kiedyś natknąłem się na coś takiego, że właśnie jeżeli chodzi o same koguty, no bo koguty w sumie, mi się wydaje, że koguty to są najbardziej pokrzywdzone zwierzęta na świecie. Jakby dosłownie możesz mieć 1000 kur, ale kogut wystarczy ci 1. I reszta
tak,
jest całkowicie
tak,
zbędna.
To jest w ogóle niesamowite. W ogóle zwierząt to jest niesamowite, że jakby często wystarczy jeden samiec męski do tego, żeby obok było dużo samic żeńskich i dosłownie ten samiec, no, kogut, dosłownie ten kogut, czy tam, nie wiem, jakikolwiek inny męski odpowiednik zwierzęcia jest w stanie zrobić taką robotę.
No tak.
To jest niesamowite, to jest po prostu...
Znaczy to wiesz, to też nie jest takie proste. No bo tak na przykład, tu powiem na przykładzie mojego brata. Mój brat na przykład hoduje u siebie owce. I jako tako z zasady barana trzyma jednego, żeby tam się zabawiał 2 razy do roku. No ale wiesz, o co chodzi. Też trzeba to, że tak powiem, no wymieniać. Oni tam mają taką, wiesz, po prostu wewnętrzną siatkę. Tam jest po prostu siatka hodowców baranów, którzy ze sobą dealują, którzy ze sobą... Wyobraź sobie, że jakby hodowla owiec i baranów to jest jak Bene Gesserit w Dune. Oni tam się wymieniają kodem genetycznym w ten sposób, żeby utworzyć idealne barany. I pomyśl sobie teraz, że Jezus był barankiem.
Barankiem morzem.
Tak. I był Mesjaszem.
Ej, to ma sens w takim razie.
To ma sens.
Jest idealnym barankiem.
Czy myślisz, że w Dune, jakby wiesz, zakon Bene Gesserit był oparty na hodowcach baranów.
Na hodowcach baranów.
Którzy wymieniają się baranami 2 razy, czy tam raz do roku, tylko po to, żeby wiesz, utrzymać idealnie genetyczne owce.
Żeby stworzyć nowego Boga.
Racja, owczego Boga.
Owczego Boga, nie owczego Boga, nie. Boga w postaci owczej. Ludzkiego Boga w postaci owczej. No tak, to widzę w ogóle. A propos tych kur, no to ludzie się bardzo dużo ciekawostek o kurach. Na przykład, że mają sny dobre i złe i że mówią w 30 dźwięk wydają kury. A propos kur przemysłowych, no nie żyją długo, no bo kury z hodowli przemysłowej
Bojlery.
Tak, giną w wieku około 6 tygodni.
No tak.
Więc byliśmy idealnie pomiędzy. Ty mówiłeś 2 miesiące, ja mówiłem miesiąc. Nie, ja mówiłem 2 tygodnie. Nie byliśmy
ty
idealnie pomiędzy.
Ty mówiłeś 2 tygodnie. A czy generalnie zależy, bo w takich warunkach typowo przemysłowych tak. No ale na przykład te kury również hoduje się na wsiach. Na wsiach no jednak troszeczkę dłużej siedzą.
Ja no tak, no na wsiach na pewno. Wydaje mi się, że na wsiach na pewno żyją dużo dłużej. Też jakby no całkiem inaczej
wiesz,
się nie opiekuje.
Trzeba to utuczyć.
No właśnie, a hodowli przemysłowej raczej się tuczy najwięcej, ile jesteś w stanie po prostu w ciągu...
Antybiotykami,
no i potem jak już ona ma pewne rozmiary, to jakby po prostu najgorsze jest to, że to jest po prostu typowa matematyka, której sobie w Excelu pewnie jakieś rzeczy powyliczał i nagle robimy to. To jest mega smutne w sumie, no i one żyją krótko, no i chyba niezbyt w sumie, no musi być tam im mega smutno. Skoro mają sny, musi być mega smutno.
No,
nie chciałem tyle wiedzieć
strony,
o kurach.
Gdyby nie chciały być jedzone, to nie byłyby zrobione z jedzenia.
Nie, no tak, no ale to... Czy ludzie... Nie, no ludzie nie są zrobieni z jedzenia w sumie. Ludzie jedzenie dopiero w siebie wkładają.
Teoretycznie są.
Nie, no nie możemy tak mówić, to jest niepoprawne politycznie.
No ale na przykład, nie wiem, czy widziałeś ostatnio ten film na Netflixie Śnieżne Bractwo?
Nie, no nie widziałem tego filmu.
Nie widziałeś. To polecę ci w skrócie, bo ogólnie była taka akcja w latach bodajże 80-tych, 70-tych. Był samolot, który wyruszył gdzieś w którymś z krajów Ameryki Południowej. Nie pamiętam już dokładnie.
To nie jest ten film, który dostał Oscara?
On był nominowany.
Dobra, to już wiem.
I tam ogólnie był taki case, że w trakcie lotu z racji bodajże na turbulencję doszło do jakby rozerwania całego samolotu. Jedna część opadła w jedno miejsce, druga w drugie. No i ten samolot rozbił się całkowicie w górach.
W Andach,
dokładnie. I jak sobie wpiszesz tam foty, oni tam normalnie to sobie dokumentowali. I tam jest jedno fajne foto, gdzie oni siedzą tak, tylko musisz sobie sprawdzić zdjęcia, żeby były prawdziwe. Czekaj. Zaraz ci powiem, o które zdjęcie mi chodzi dokładnie, bo ono chyba gdzieś tu będzie.
Szkoda, że nie mamy niestety wideo, no ale może kiedyś w przyszłości uda nam się takie technologie odkryć. Ja myślę, że spełnimy marzenia swoje i kiedyś będziemy też filmowcami.
Ale ogólnie wiesz, to też jakby opowiada o tym, że no ci ludzie tam musieli, że tak powiem, w jakiś sposób przeżyć.
No dobra, no ale to pytanie...
I w pewnym momencie, no wiesz, musieli się posunąć do najgorszego. Ale tutaj, oj, powiem ci, że gorzej.
Jeśli ktoś był weganinem.
Jest takie ciekawe zdjęcie, no to pewnie już nie żył. Jest takie ciekawe zdjęcie... gdzie siedzi tam jeden właśnie koleś taki uśmiechnięty i jest jeden fajny szczegół. Chwilka,
boję się tego szczegółu, ale jakby jestem jednocześnie mega ciekawy, z drugiej strony bardzo boję się tego szczegółu i jakby nie wiem, czy chcę go odkrywać dzisiaj akurat ten szczegół, ale wiem, że film podobno jest mega świetny i naprawdę
mi się podobał. O, w 1972 to jest to zdjęcie.
Wow, daty znasz. Nawet.
To jest to zdjęcie, ale patrz. Niby fajne zdjęcie, ale przypatrz się na przykład, co leży w tym miejscu.
No to jest trup?
Kręgosłup,
okej. Jasne, rozumiem. No pewnie zabili jelenia czy coś.
Pewnie tak.
Ja myślę, że jelenia. Tak. Niedźwiedzia zabili. Niedźwiedzia himalajskiego zabili. Nie himalajskiego, niedźwiedzia...
Andyjskiego?
Andyjskiego. Czy istnieje niedźwiedź andyjski? Nie istnieje niedźwiedź andyjski.
Pewnie nie.
A skoro istnieje niedźwiedź chiński, koala, to czy to na pewno
koala chiński?
Nie, koala nie jest w Chinach?
Panda
jest w Chinach. Ej, to chwila. Koala ja pomyliłem.
Koala jest przecież w Australii.
Koala to jest tam mądrzejsza, a to panda jest tam...
Co ty mówisz? Nie. Koale to są najgłupsze stworzenia na świecie.
To nie panda jest najgłupsza? Czy pandy są najgłupsze? Nie.
Czy ty widziałeś, jak wygląda mózg koali? Generalnie tak. Im więcej mózg ma takich fałdek, tym jakby i stworzenie jest bardziej inteligentne. Mózg koali jest praktycznie gładki.
Czekaj, czyli mówisz mi teraz, że ci wszyscy chłopy, którzy są łysi, mają takie fałdki tutaj? Wiesz,
są
jakie
gigamądrzy.
Fałdki? Są gigamądrzy. Takie potężne fałdki.
Ale nie,
dobra.
Dosłownie. Koale są głupie do tego stopnia, że...
A to nie pandy są głupie?
Nie, koale. Jakby sam eukaliptus... ma praktycznie zero właściwości odżywczych, jakichkolwiek.
No to panda.
Ale one nie są w stanie na przykład jakby odrzucić tego. W żaden sposób. W sensie, dobra, na przykład jeżeli dasz im jakieś normalne żarcie. O!
Kolej to okropne zwierzęta.
Jest, nie, okropne zwierzęta będą z tego powodu, że na przykład roznoszą choroby weneryczne.
A tak, bez kitu, masz rację, kole są mega głupie.
Ale tutaj widzimy na przykład
post
właśnie z jakiegoś niezależnego portalu.
Niezależnego portalu wyko.pl.
O, tu jest na przykład o, jeżeli pokażesz koali liści zerwane z drzewa i położone na płaskiej powierzchni, koala nie uzna ich za jedzenie. Koale są zbyt głupie, żeby dostosować swoje nawyki żywieniowe do radzenia sobie z jakimikolwiek zmianami.
Ej, dobra, teraz mam pytanie. Czy to nie jest zbyt niepoprawne politycznie, byśmy rozmawiali o tym, że koale są głupie?
Stwierdzamy tutaj fakt. To są statementy.
Musisz powiedzieć tak.
To są niepodważalne statementy.
Dobra, musimy powiedzieć tak. Moim zdaniem koala jest głupia. Ale moim to nie, to wtedy zdaniem, myślę.
Moim zdaniem i zdaniem wielu ludzi koale są faktycznie głupie.
Ale tak możesz powiedzieć o wszystkim dosłownie. Moim zdaniem osoba X jest głupia. Moim tak. zdaniem i wielu innych ludzi osoba
widzisz
X jest głupia.
Widzisz taką koalę, chcesz ją przytulić, ale na przykład wiesz, że ten pazur może ci rozerwać szyję.
Ale to jest mega smutne właśnie, że jakby one, no jakieś, skoro są głupie, mają zbyt dużą moc.
Racja, to jak z ludźmi w sumie.
No tak, ale nie mówię, co ludzie są głupi, mają zbyt dużą moc, bo to się może dziecko, to może pójść w złym kierunku. Może pójść w tym kierunku, nie wymieniamy tych ludzi. Nie możemy tak mówić.
Nie wiem, o jakich ludziach mówisz, no.
Nie wiesz, o jakich ludziach mówię? No to nie, bardzo dobrze. Że jakby no nie powinniśmy o tych ludziach mówić, skoro tak jest. A to dosyć zabawne w sumie, że tak. To dosyć zabawne, że tak to wygląda.
Czy na przykład koala zrobiłaby 10-krotnego Ironmana, ale bez środków dopingujących?
Ja myślę, że koala i ze środkami dopingującymi byś się wywaliła po 5 metrach i spadałbyś daba.
Ale wydaje mi się, że nie dałaby sobie tego wykryć. Albo na przykład koala nie powiedziałaby, że dawki wykryte są sprzed 18 miesięcy.
To było bardzo sneaky powiedzenie tego, że Robert Karaś jest
kim?
Mądrzejszy od koali. Na pewno jest mądrzejszy od koali. Ja osobiście uważam go za bardzo mądrą osobę. Robert Karaś, proszę, nie rób nam krzywdy. Lubimy cię. Jesteśmy fanami, ja kibicowałem na każdym fame MMA tobie.
Też. Każdego beta obstawiałem.
Straciłem
niestety, co prawda, trochę pieniędzy, ale...
Troszeczkę straciłem.
Ale sam gest się liczył.
To jest po prostu jakby dwóch ziołków spotyka się tylko po to, żeby obrazić Roberta Karasia, bo przegrali na nim pieniądze. Dosłownie. Tak brzmi ten podcast. Dwóch ziomków spotkało się obrażać Roberta Karasia, bo przegraliśmy 10 zł na stronie, na której obstawia się pewne, robi się hazard.
Hazard oczywiście z głową.
Ale my oczywiście nie uprawiamy hazardu i...
Nie no.
Oczywiście nie uprawiamy hazardu, ale to bardzo byłoby śmieszne w sumie, gdyby dwóch ziomków się spotkało i właśnie mówiło o czymś takim właśnie po to, żeby Roberta Karasia, jak coś to tak nie jest, po prostu... Nie, jakby stało się to dzisiaj rano i jest bardzo śmieszna sytuacja w sumie, że tak to wygląda. Ale dobra, jako że był temat koali, koala i eukaliptus. Eukaliptus to są liście, może porozmawiajmy o
liściach konopnych.
Liściach konopnych w Niemczech zostały zalegalizowane. Myślisz, że w Polsce będą zalegalizowane? A w sumie w Polsce są zalegalizowane. W sensie mamy legalną medyczną marihuanę.
No tak.
Czyli no w pewnym stopniu to jest w Polsce, nie? W sensie nie da się ukryć, że tak
no,
to wygląda.
No ale nie możemy nosić przy sobie 15 g to?
A to 15 gramów jest legalne w Niemczech? Ja czytałem chyba, że 25.
Albo czy... 25, albo 15.
Ja myślę, że 25, a to jest mega dużo, by the way, tak mi się wydaje. W sensie są bardzo duże ilości. No w sumie tak ciężko mi powiedzieć, no ale tak wydaje mi się, że to są bardzo duże ilości.
Też mi się wydaje, no ale powiem tak, jakby... Nie sam fakt noszenia tego przy sobie, ale też w sumie sam fakt, ile tego możesz hodować. Jest dosyć jak na dobrą sprawę ciekawy, bo nie wiem, czy tam ograniczenia nie są coś w stylu 50 gramów na własną użytkę.
Wow, to...
Ale nawet jestem w stanie stwierdzić, że pewnie nawet więcej. Ale no sam fakt w sumie, że jako tako sami Niemcy dosyć późno się za to wzięli.
Znaczy wiesz co, czy późno, to Niemcy są dosyć konserwatywnym społeczeństwem. Jakby co by nie mówić, tam przez ostatnie bardzo wiele lat rządziła partia, która była można powiedzieć, bardzo podobna do naszego PiSu. Była bardziej liberalna pod wieloma względami, no ale to była partia, która była bardzo taka, no, bardziej konserwatywna. To się nazywa tam bodajże w Niemczech, mówi się na to, że to był, nie pamiętam, chrześcijański konserwatyzm, nie pamiętam jak się nazywa, ale to w jakiś sposób to się nazywało. I no i o dziwo, to była partia CDU, CSU, oczywiście uściślimy, czy CDU w całych Niemczech, bodajże w CSU w Bawarii, jakoś tak to się tam rozdziela w jakiś sposób.
No jedyne jest... co, jakie mnie obchodzi, to CBD.
CBD. A no i jest tak, że tak naprawdę dopiero teraz w Niemczech rządzi taka bardziej, powiedziałbym, luźniejsza partia, jeśli chodzi o takie rzeczy, no SPD. Ona ma bardzo niskie poparcie, by the way, już w tym momencie. No, wtedy, w tym momencie Niemcy stały się dużo bardziej wróciły do konserwatyzmu przez bardzo wiele względów, no tam aktualnie...
W sumie tak z naszego punktu widzenia w ogóle to nie wygląda w ten sposób właśnie, że Niemcy są konserwatywne.
Niemcy są konserwatywni jako społeczeństwo starsze, oni tak.
Ale jako takie postrzeganie tego u nas raczej uważamy kompletnie odwrotnie.
Nie uważasz Niemców za konserwatystów?
Znaczy zależy w sumie których Niemców.
No to północne Niemcy i Niemcy, które są bliżko Polski, te wschodnie była jakby Niemcy podzielone na północ.
No wiem o co chodzi.
Oni są dosyć mocno konserwatywni i oni dosyć mocno...
No spodziewam się, no byli częścią bloku wschodniego.
Byli częścią bloku wschodniego i tam jest, oni są, jakby Niemcy są ciągle społecznie troszkę podzielone. Jeśli chodzi o te wszystkie sytuacje, których nie wiem, czy przynajmniej w mojej bańce ja o tym bardzo dużo słyszę, typu nie wiem, jakieś problemy, walki pomiędzy Antifą a AfD w różnych miastach i tak dalej, to raczej dzieje się na północy Niemiec, raczej dzieje się to właśnie na wschodzie, blisko nas. Wiem, że to niestety różnie wygląda, różnie wyglądało. Na zachodzie Niemiec na przykład, z tego co kojarzę, tam jest bardziej podejście takie, że wszelkie wspominanie o różnych rzeczach, które wydarzyły się w historii, różnych rzeczach, które wydarzyły się w historii Europy i tak dalej, jest bardzo negatywnie, jakby oni bardzo próbują, znowu są tacy dużo w drugą stronę, znowu są tacy bardzo liberalni, tacy bardziej tacy sympatycznie nastawieni wobec i tak dalej. To troszkę, Niemcy są troszkę podzielone. No i dlatego, no nie wiem, czy jestem aż, tak bardzo zaskoczony. Znaczy, wydaje mi się, że jestem właśnie bardziej zaskoczony tym, że oni to zrobili. Tak szczerze mówiąc.
U mnie w sumie nie. Raczej zawsze wydawało mi się to kwestia czasu, kiedy to zostanie wprowadzone.
Tak myślisz? No, tak naprawdę są graniczą z Holandią.
No właśnie też głównie przez to, nie?
No ale też no, Holandia jest znana ze swojego liberalizmu w tych bardzo wielu kwestiach. No. Dosłownie Holandia to jest ten kraj, który już od tak wielu lat jest w popkulturze bardzo mocno, chociażby amerykańskie, kojarzony z tym, że ludzie przyjeżdżają tam sobie na taki trip po to, żeby odpocząć, bo jakby Holandia jest tym liberalnym krajem po prostu w Europie, znanym, wykażonym.
Usiąść sobie w coffee shopie.
Dokładnie, jakby Amsterdam, no to jest, jakby to kultowe miejsce. Tam jest też jakby słońce z kultury, z artyzmu. Jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, ale w takim razie chciałbym jeszcze podejść do jednego tematu. Do bardzo ważnego tematu dla mnie. Nie, on oczywiście no nie jest to jakiś mega ważny temat dla mnie. Nie, w ogóle to nie jest w ogóle temat dla mnie. Ale... O tym temacie wspominaliśmy na początku. Fryderyki. Odbyły się Fryderyki. Bardzo ważna nagroda, która była przyznawana bodajże od 1995 roku. Na cześć Fryderyka Chopina, wiadomo, wielkiego polskiego twórcy, kompozytora. No i jest tak, że były wczoraj rozdawane nagrody. Tak jak wspomniałem na początku, tak o Hemingway, no niestety nie wygrał. Ale jestem ciekawy... Ubolewasz. No ja niezbyt, ale szczerze mówiąc, ale mnie to troszkę śmieszy. I chciałem powiedzieć, że chciałem ciebie zapytać, zacząć wymieniać artystów z różnych, nominowanych artystów z różnych kategorii. I chciałbym powiedzieć, że jakby ty ich kojarzysz, w sensie czy kojarzysz tych artystów.
Zakładam, że pewnie w żaden sposób. Z takich bardziej popularnych zakładam pewnie, że tak. Ale dawaj.
To jest dosyć zabawne z tego względu, że tam jest bardzo wielu różnych artystów. My jesteśmy 2000 rocznik i chciałem po prostu, żebyśmy zrobili taki test, który pokazuje, jak bardzo jesteśmy dziadami. Jak bardzo ludzie z 2000 rocznika...
No to ja jestem niesamowitym dziadem w takim razie.
Jesteśmy dziadami. Jesteśmy strasznymi dziadami. I tak,
powiem ci szczerze, od jakichś 3 lat, poza jakimiś szczegółami, praktycznie w kółko słucham tego samego.
No to u mnie jest inaczej. Ja słucham bardzo wielu artystów, no nie ukrywam, że no...
Znaczy ostatnio powiem ci, też się otworzyłem. Otworzyłem się na przykład ostatnio, na przykład coraz bardziej na Kanye Westa.
O, i bardzo mi się to podoba.
Na Travisa Scotta na przykład jeszcze.
Travisa Scotta. No, nowego Travisa Scotta czy starego Travisa Scotta?
Ogólnie, jeżeli chodzi o całość.
Dobra, nowe Kanye czy stary Kanye?
Kurde, no powiem tak, jeszcze nie mam takiego... Inaczej.
Obycia?
Jeszcze nie mam takiego obycia, jakby praktycznie wszystko przesłuchałem może po jeden, po dwa razy i tak kurde, no nie wiem.
I co uważasz o na przykład College Dropout, jego pierwszej płycie? Myślisz, że podoba ci się, czy raczej spodobało ci się bardziej Jesus is King, czy Donda? Donda 2, nie wiem, czy Donda 2 udało ci się odnaleźć. Donda 2 jest ciężko dostępna.
Donda 2 nie udało mi się odnaleźć, no i głównie słucham na Spotify.
Na Spotify.
Ale pierwsza płytka, nie wiem w sumie. Raczej spoko, jeżeli chodzi o taką samą twórczość.
Taki oldschoolik. Dobra, skończmy temat Kanye'ego Westa, bo mógłbym o tym mówić przez następne 15 godzin. Zapomnijmy to, bo jakby...
Racja.
Nikogo... Nie no, cały świat interesuje Kanye West oczywiście, nie tylko mnie. Okej, zaczynamy wymieniać artystów. Muzyka rozrywkowa. Więc tak, Daria Zawiałow. Oczywiście, że zna Daria Zawiałow. Kojarzę. Zna Daria Zawiałow. Hania Rani.
Nie mam pojęcia, kto to jest.
Ja też nie mam pojęcia, kim ona jest. Kasia Linz.
Nie mam pojęcia, kto to.
Kasia Sochacka.
Coś gdzieś dzwoni.
Mi się kojarzy z Twitterem. Nie wiem czemu. Możliwe, że ma Twittera i tam wrzuca rzeczy czy coś.
Sprawdź, jakie utwory ma Kasia Sochacka.
Kasia Sochacka? Już sprawdzamy Kasia Sochacka. Kasia Sochacka, nie obraź się. Wiem, że tego słuchasz. Kasia Sochacka ma Madison. Zostaje przy tym, co już znam. Niebo było różowe i sukienka. Nie wiem, czy nie mogę tego włączyć raczej, więc niestety całkiem nowa bajka z Akademii Pana Kleksa. Ale tu mam wrażenie, że do Akademii Pana Kleksa nagrywał każdy polski artysta mainstreamowy.
Nie wiem, ale nie kojarzę.
Dobra, Mary z Polski.
Nie kojarzę.
Nie kojarzysz Mary z Polski?
Nie kojarzę.
A, jesteś okropnym człowiekiem. Dobra, no i Sanach.
No to oczywiście, że kojarzę. To moja ulubiona polska artystka.
Powiem tak, po tym spotkaniu musisz przysłuchać Mary z Polski. Oczywiście starszą płytę. To nowa, nie wiem, nie siada mi. Okej, okay. Artysta roku. Krzysztof Zalewski.
Coś gdzieś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele.
To jest artysta, który wykonuje indie muzykę, muzykę taką poza popkulturą troszeczkę. Bardzo popularna osoba. Lech Janerka.
Nie mam pojęcia, kim jest.
Nie masz pojęcia, kim jest. A ja właśnie też nie miałem pojęcia, kim jest, ale w momencie, kiedy zobaczyłem Fryderyki, poszerzyłem swoją wiedzę na temat tej osoby, bo jakby prezentuje się dosyć ciekawie, jakby na tym zdjęciu, które jest rzucone, jakby ma obok siebie manekin, on jest w czarnym garniturze, manekin jest biały i ma...
Taki kontrast.
Mega kontrast i do tego ma rękę w miejscu głowy tego manekina, manekin jest bez głowy. Jakby to jest coś, co wygląda mega ciekawie. Dlatego bym ciekawy, kim jest ta osoba, czy to jest jakiś nowy artysta. Okazało się, że to jest artysta, który wykonuje muzykę już od bardzo wielu lat. Pan ma 70 lat. Ostatnią płytę tworzył 18 lat. Pan Lech Janerka ma 70 lat i ostatnią płytę tworzył 18 lat, od roku 2005, kiedy wydał swoją poprzednią płytę. I wydaje się totalnie ciekawą osobą. Przesłuchałem jego piosenki, którą też potem będzie wspomniana, z tego względu, że ta piosenka wygrała bodajże piosenkę roku. I jakby to jest mega ciekawe, w sensie ten pan jest jakąś wielką osobą. Ja mam wrażenie, że bardzo mało osób współcześnie o nim słyszało. Na Spotify miał w momencie, kiedy sprawdzałem, czyli już po 24 godziny po Fryderykach, pan miał około 50 tysięcy otworzeń miesięcznie, a to jest jakby dosyć mała liczba, zwłaszcza na Polskę, gdzie ci polscy artyści mają bardzo dużo otworzeń. Też wydaje mi się, że muzyka...
Ostatnio na przykład widziałem, kojarzysz jeszcze, pamiętasz kogoś takiego jak DJ Remo?
DJ Remo, tak.
To był ten, który nagrywał z Gimperem bodajże chyba Bombsite A
i on ma swoją wytwórnię też.
Ma, ale kurde, powiem ci, niesamowicie stracił na zasięgach. Ostatnio wyrzucał liczbę odtworzeń w ciągu miesiąca i to było coś na zasadzie 20 tysięcy.
20 tysięcy?
No.
To jest strasznie mało. Znaczy, też on jest, w sumie no, powinien mieć raczej więcej, patrząc na to, jakie on w pewnym momencie robił zasięgi. Też to jest bardzo znana persona w ogóle, bo on jest znany jako osoba, która produkuje muzykę.
Mi się wydaje, że on jest właśnie znany jako osoba, która produkuje muzykę, ale sama muzyka, którą produkuje, nie jest do końca znana. Bo ile ty kojarzysz na przykład nut zrobionych przez DJ Remo?
No ja właśnie Bombsite A kojarzę.
Bombsite A i Bombsite B chyba tylko i wyłącznie zrobił.
Bombsite B też chyba on zrobił. Ale jakby bardziej kojarzę z tego, że on wykupił label od Winiego. Wykupił 100%, tak chyba też nazywa ten label. On go wykupił w trakcie pandemii. I wiem, z tego go tak szczerze kojarzę, z tego, że ma syna i ten syn robi śmieszne rzeczy na YouTubie, lol.
Już nie robi chyba.
Bardzo młodzieżowe rzeczy robi.
Już nie robi. Widziałem ostatni jakiś materiał bodajże o YouTuberach, którzy właśnie szybko skończyli, bo ten jego syn w sumie działał głównie na zasadzie albo robienie jakichś tam pranków, z tego co kojarzę, albo robił challenge, typu był właśnie ten słynny challenge, w którym zalali bodajże łazienkę hotelową, jak byli gdzieś na wakacjach.
Chciałem to daj to.
Nie, to jest jeszcze inny.
To jest inny, tak, ale chciałem powiedzieć. Bo to co chciałem powiedzieć, to Dajta.
Ale jeszcze była właśnie kwestia, on tam właśnie dużo nagrań robił ze swoim dziadkiem. Potem w sumie zaczął robić muzykę. Nie wiem, czy kojarzysz, był taki kawałek jeden, gdzie był taki,
taki gruby
dzieciak i tam było coś odnośnie McDonalda i odnośnie...
Tak. To ja nawet kojarzę i wiem o tym, że coś takiego tworzył, ale wiem, że na przykład on był mega hejtowany na początku, a potem za kontent z dziadkiem wiem, że ludzie propsowali.
Też początkowo jest mega, tak, no bo początkowo ten kontent był taki w miarę wholesome. Ale potem no to już przeszło w takie typowo klikanie pod wyświetlenia. No. Natomiast z tego, co właśnie widziałem w tym materiale, kurczę, już nie pamiętam, kto to wyrzucał. Ale
na jego kostka, z tego co kojarzę, on takie materiały robi.
Nie wiem właśnie, ale na jego kanale na obecną chwilkę są chyba tylko dostępne do odtworzenia same te kawałki muzyczne. Ich tam jest bodajże chyba 7. Natomiast on sam założył chyba swój osobny kanał z samą muzyką. Ale tam generuje jakieś minimalne wyświetlenia chyba z tego, co kojarzę.
Mega zabawne w sumie, znaczy zabawne, mega smutno oczywiście. Życzę mu jak najlepiej. Z całego serca mam nadzieję, że
znaczy,
mu się
to
będzie
wiesz, taki w sumie obraz takiego kontentu, który prowadził, no bo tak na dobrą sprawę wszyscy, którzy prowadzili gdzieś właśnie taki kontent typu pranki, challenge, no jak nie mieli dalszych pomysłów na swój kanał w sumie,
to się
zakończyło. No, zmieniły się trendy w sumie na YouTubie.
No tak, zmieniły się trendy, zmieniła się widownia, też widownia, która go obserwowała w momencie, kiedy on tam zaczynał, to już dorosła. To może osoby, które raczej są troszkę starsze, no nie oglądają tego typu kontentu.
No racja.
Dlatego też bardzo wielu artystów dorasta wraz ze swoją widownią i to wtedy jest w miarę okej, no tutaj nie wiem, jak to wyglądało. Ale dobra, zmieńmy temat. DJ Remo istnieje. Mamy Mroza.
Piosenki kojarzę dosłownie tylko i wyłącznie Mroza i od momentu, kiedy zobaczyłem jego nazwę, nie mogę sobie przypomnieć jej tytułu. Ale wiem,
była taka bardzo stara piosenka, tak?
Teledysk był chyba czarno-biały z tego, co kojarzy. Wpisz Mrozo.
Tak. To wiem, o którą piosenkę ci chodzi. Chodzi ci oczywiście o Miliony Monet?
Miliony Monet.
I jeszcze była jedna piosenka, z której on był mega mocno znany, ale szczerze ciężko teraz mi sobie przypomnieć, ale Miliony Monet było dosłownie wszędzie, to był bardzo...
To był taki kawałek, pamiętam, że jak jeszcze były złote czasy, kiedy chodziliśmy wspólnie na siłownię, leciało na telewizorze.
Tak. No to jest, w ogóle Mrozu jest bardzo ciekawą osobą z tego, że jakby on...
To wyszło w 2009 roku?
Mi się wydawało, że to wyszło dużo, dużo wcześniej, by the way, ale no w 2009 roku podobno wyszło. No mega zabawnie w sumie, jakby...
Nie wiem, dosłownie kojarzę go tylko i wyłącznie z tego jednego kawałka.
Świecisz jak miliony monet. Tak. I w ogóle jest tak, że ja zawsze myślałem, że Mrozu nie jest jakoś mega popularny. W sensie, że jakby on ma te swoje, jest takim trochę one hit wonder, one hit manem. A okazało się, że w sumie to on tam tworzy rzeczy. I ja mam coś takiego, że... jak jestem w pracy, słuchamy sobie radia. I w tym radiu cały czas lecą, no i słuchamy sobie bodajże jakiegoś, nie wiem, jednego z popularniejszych radiów, w którym można słuchać w Krakowie. I w tym radiu cały czas leci Mrozu, w sensie to jest, wiesz, to jest ten case, że masz jakby radio i w nim lecą ciągle te same piosenki. To dosłownie Mrozu jest jedną z tych piosenek, która leci cały czas i on leci ciągle, bo oni tam chyba mieli jakiegoś deala z Mrozem, że on tam chyba dawał bilety na koncert, coś takiego i ciągle losowali. I ja już po prostu, jak myślę o Mrozie, kiedyś myślałem o Miliony Monet, teraz myślę o tym, jak ciągle słyszę, że u Mrozu losuje u nas w radiu bilety na koncert. I jakby i ci ludzie, którzy są tacy, wow, wygrałam bilet na koncert Mroza i ja zastanawiam się zawsze jakby, co się dzieje na koncercie Mroza po prostu, że ci ludzie są tak zachwyceni biletami na koncert Mroza. Ja osobiście zawsze, jakbym miał stawiać, to bym powiedział, że na te koncerty, nie wiem.
Myślisz, że opłaca mu się robić koncerty? Myślisz, że w jakikolwiek sposób mu się zwracają? Chyba, że to są takie koncerty typu, wiesz, na przykład koncert, ale na przykład na dożynkach.
Mi się wydaje,
tak jak Robi Norbi.
Mi się wydaje, że jesteśmy bardzo dużymi ignorantami i nie dostrzegamy wielkiego sukcesu Mroza i jego wielkiej osoby niczym. Ciekawe, czy Mroza
przebiegł
do mena.
Wiesz za to, czyją wielkość dostrzegamy?
Tak, o Hemingwaya. Okej, to jako Hemingwaya dostrzegamy wielką. Czy znasz tylko Hemingwaya?
Tak.
Znasz, niemożliwe.
Niemożliwe.
To jest ten ziomek, który śpiewa w Warszawie, nie?
Co? Niemożliwe.
To jest ten ziomek, który śpiewa o Warszawie. No, okazuje się, że wszystkie koncerty od razu są wyprzedane. Niemożliwe.
To jest dosłownie niemożliwe. Mi się wydaje, że to są koncerty na 15 osób.
Na 15 osób to jest koncert kameralny po prostu, jakby na jakiejś imprezie.
Ktoś po prostu na przykład robi sobie taką atrakcję w ramach chrzcin. Na przykład.
W miarach, ktoś ma urodziny po prostu i mówi tak, a ja chcę mroza. I dosłownie masz bilety na to, bo
możesz
bilety...
wynająć sobie loży w jakimś klubie na przykład, ale zamiast tego nie. Idziemy na mroza.
Idziemy na mrozę, tak. To, ja tak to widzę właśnie, że...
No.
Ale pytanie, kto słucha mroza? Mi się wydaje, że osoby troszkę...
Mi się wydaje, że osoby, które albo słuchają radia, albo po prostu mają odpalone shuffle po prostu. I daje im cokolwiek i ten mrozu randomowo się gdzieś mrozu po prostu pojawia.
I jakby, nie wiem, to myślisz, to nie że... kojarzą.
Czy myślisz, że jeżeli mrozu ma miliony monet, to że zapłacił Spotify'owi, żeby promował jego utwory bardziej?
Myślę, typu, że
macie
ma
tutaj na przykład
monet.
Pół miliona monet i na przykład promujcie mnie.
Myślę, że mrozu nie ma miliona monet, bo nie miał jakiej zarobić.
Były złote monety.
W koncertach. Złote monety. Nie no, może,
dziedziczyć,
może tak być.
Jak Elon Musk na przykład.
Mogę dziedziczyć jak Elon Musk. Pytanie,
czy
Elon Musk
na przykład
dziedziczył,
mrozu, słuchaj,
dziedziczył te monety.
Czy, bo jeżeli ma na przykład miliony złotych monet, weź sobie ich wagę, weź sobie cenę złota, czy na przykład mrozu jest bogatszy od Elona Muska, ale specjalnie jakby ukrywa to przed światem, żeby wiesz, nie być na celowniku. Tak. Bo ludzie sobie pomyślą, jakiś Polak?
Jakiś Polak.
Freeze? Ale nie ten Freeze?
Nie ten Freeze?
I on jest tak bogaty, co? Gdzie leży Polska w ogóle?
Po prostu jakiś Janka.
Polska mówi... to jest gdzieś w Rosji?
Jakiś Janka mówi tak, Polack. O tym Polack? Co za Polack?
Oj, mate.
Dobra, lecimy dalej. Vito Bambino. Czy znasz Vito Bambino?
Nie mam pojęcia, kto to.
Witaminę kojarzysz? Kiedyś wam włączałem bardzo dużo witaminy i wyzywaliście mnie, że tego powinienem słuchać sobie samemu na słuchawkach leżąc w łóżku, a nie z wami w samochodzie, kiedy prowadzę i jedziemy na jakiegoś tripa, na jakąś podróż. Oczywiście tripa, że podróż. Więc to jest tak, że byłem wyzywany bardzo mocno przez was i Vito Bambino należał do witaminy i jest z Niemiec. Znaczy mieszka w Niemczech. To jest mega ważne. Jest z Niemiec. Okej, zespół projekt artystyczny roku. Tu bardzo chciałbym porozmawiać bardzo mocno. Kasperczyki znasz?
Tak, kojarzę go.
Fiat Jaboni?
Tak.
Lordofon?
Nie mam pojęcia.
Niesamowite, że nie znasz Lordofonu.
Nie mam pojęcia.
Słuchaj, wychodzimy stąd i słuchasz Lordofonu. Łona i konieczny Krupa?
Nie mam też pojęcia.
Niemożliwe. Czy,
powiem tak. Samą łon, w sensie łona, łona, nie wiem jak to się mówi.
Samego łonę,
no to kojarzę, ale...
Ja 1.7 miał wywiad z łoną, a my jesteśmy aktualnie w studio, centrum mediów, które najczęściej jest wykorzystywane.
No i męskie granie kojarzę tak samo, jeżeli chodzi o...
Męskie granie, orkiestra 2023, warto wspomnieć 2023, bo ono się zmienia. Okej, ale... Chciałem powiedzieć tak, Kacperczyki, dowiedziałem się, że w tym roku właśnie wydali płytę. Musieli wydać jakoś mega wcześnie, bo byłem
wydali
pewien, że...
Wydali cokolwiek w tym roku?
Tak, wydali, to była mega głośna płyta i ta płyta była mega dobra. To się nazywało... Ciężko mi powiedzieć, ale ta płyta była mega dobra i ta płyta była bardzo... Odbiła się bardzo mocnym echem.
Ja nie chodzi ci o tą płytę, która wyszła w zeszłym roku? To właśnie
ona wyszła w 2023 roku.
No pokolenie końca świata.
Pokolenie końca świata, tak. To ona podobno wyszła, w tego co kojarzę, w 2023 roku.
Czekaj, teraz ci powiem.
Jestem bardziej niż pewien tego, bo powiedziałem to przed podcastem.
2023.
Tak, czyli tak wspomniałem.
No to mamy 2024.
Tak, ale chodziło, to jest podsumowanie poprzedniego roku, okej? Okay? Jakby możemy się cofnąć do poprzedniego roku.
Okej, myślałem, że chodzi ci o ten rok.
Dobra, Kwiat Jaboni. Kwiat Jaboni, ja na przykład ostatnio dużo rozmawiałem o Kwiecie Jaboni. Doceniam bardzo ich sukces, aczkolwiek mam wrażenie, że Kwiat Jaboni nie zmienił się jakoś specjalnie od wtedy, kiedy ich słuchałem w roku 2018.
Jakby cały czas utrzymują ten sam vibe. Taki wholesome vibe.
Dalej to jest ten artysta, którego jak masz Tindera i możesz sobie dodać muzykę, to dodajesz sobie Kwiat Jaboni i jesteś najbardziej basic osobą wtedy i jakby nikt ci nie może powiedzieć, że ty słuchasz czegoś złego, bo Kwiat Jaboni każdy zna. Tak się zgadza, że ja tak zrobiłem. Dodałem sobie Kwiat Jaboni w roku 2018 do swojego biona na Tinderze.
I trendsetter.
Trendsetter. I dodałem tam swoje do swojego bio. I tak się składa, że na pewno, nie pamiętam, na pewno ktoś się pochwalił na 100%, bo Kwiat Jaboni każdy znał wtedy. Lordofon to jest najlepszy zespół, który powinien wygrać wszystko, no ale one bardziej lubię. I tak, ale Lordofon to są to totalne kozaki, gdyby mieli inną konkurencję, no oni są niezniszczalni. To jest naprawdę uwielbiam ich płytę, uwielbiam ich poprzednie płyty. Po prostu kocham tego artystę, tych artystów. To są najbardziej, najlepsi polscy artyści prawie. Są w top 3 moich ulubionych artystów. Jestem w szoku, że nie znasz Lordofonu. Nie są jacyś mega dobrze znani. W sumie ja na pewno pewnie 150 tysięcy ludzi na Spotify słucha miesięcznie. Ale z całego serca wszystkim tobie, wszystkim polecam przesłuchać Lordofonu. My są genialnymi artystami. Mamy łonek, grupę konieczny. Nie wiem, czy słuchałeś płyty Taxi.
Nie. Ja kompletnie z całej tej trójki kompletnie nic. Nul.
Łona to ja ci opowiem coś ciekawego. Łona to jest artysta, który był...
Znaczy nie, kojarzę, ale odnośnie,
on tworzył polski hip-hop.
No tak, ale chodzi mi odnośnie... Bo jakby to się odnosi tylko i wyłącznie do twórczości, która wyszła w 23
roku. Tak.
W 23 roku w ogóle jakby wymazałem z w ogóle świadomości ich istnienia, że istnieją takie osoby. Kompletnie ani mi się nic nie proponowało w tym temacie, ani nawet jeżeli sprawdzałem gdzieś jakieś newsy, gdzieś jakieś też właśnie artykuły, kompletnie nic o tym nie
wiem. Na naszej wspólnej grupie bardzo dużo wspominałem o tym, że ta płyta wyszła, bo jakby ja byłem nią mega podekscytowany z tego względu, że ona miała dosyć długą przerobrażę od roku 2019, tak bym powiedział. Tak mi się wydaje, że to wtedy wydał ostatnią płytę. Jeszcze z Weberem. Oni wydawali płytę wcześniej z Weberem. I ona z koniecznym grupą stworzyli dosłownie płytę, która opowiada o życiu taksówkarza. I jakby od samego początku, kiedy ta płyta została zapowiedziana, śledziłem postęp tej płyty, byłem tak mega podekscytowany tym, że to wyjdzie. Ta płyta już wtedy było mówione, że ona będzie pewnie płytą roku. Jakby płyta, która opisuje świat z perspektywy taksówkarza. I to jest jakby, to było zrobione setki, nie setki, ale dziesiątki godzin nagrywań z taksówkarzami, rozmów z taksówkarzami, gdzie jakby oni tam były im zadawane pytania, oni opowiadali o swoim dniu, jak to wygląda. Po czym na podstawie tego powstała płyta z różnymi tekstami, które były wykorzystane właśnie, które powstały z tych wywiadów. Jakby dosłownie Łona przesłuchał te wszystkie wywiady i stworzył z tego płytę. Ta płyta jest naprawdę genialna, w ogóle świetny twór. Moim zdaniem brakuje czegoś tak ambitnego w polskiej muzyce. To był naprawdę bardzo mocno ambitny projekt i to nie był długi projekt. W sensie tam płyta miała pewnie z kilkanaście utworów. Patrząc na to, ile tego było, to naprawdę mocno. Przechodzimy dalej, Męskie Granie, orkiestra. Śledziłeś Męskie Granie w tym roku?
Tak sobie, ale w sensie jako taką, jako twórców ich kojarzę.
Okej.
Okay. Natomiast tak, tej kategorii nie kojarzę w ogóle nikogo.
Graficzny debiut roku. Ignacy Katia, spójrzmy. Monograficzny, czyli że płyta. Matecki, Katia, no w sumie to są osoby, które dopiero debiutowały, więc no, jak my jako młode osoby, 24-latkowie, 23-letni dziady, no ciężko, żebyśmy znali. Na przykład dalej ze Śląska, Franklina, Ignacego, Katię oraz Matyckiego. Mam nadzieję, że dobrze wyczytuję te rzeczy, te ich ksywki. Mamy utwór roku. Fifi Hollywood, Lech Janerka, nie przeczytam nazwy piosenki, ale dobra, przeczytam. Dupa jak sofa. I chciałem powiedzieć, że przesłuchałem tej piosenki.
A no tak, no przecież Męskie Granie ma supermoce. Dobra,
ma supermoce, tak.
Never mind. Ale ogólnie tak, jeżeli chodzi o nuty, które tutaj są, nie kojarzę faktycznie pana Lecha. Wiadomo, Jesień Tańcuj, fajne, z chłopów, film sam mi się bardzo podobał. Męskie Granie kojarzę, ale już nie chce mi się tego w sumie słuchać.
Leci cały czas w radiu, więc niestety jestem
skazany. No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Vito Bambino, tak jak mówię, no, nie kojarzę, niestety ominął mnie ten
artysta. Chciałem tylko powiedzieć o Lechu Janerce, że tę piosenkę, włączyłem tę piosenkę po tym, jak zobaczyłem właśnie wyniki w Tyderyków i nie wiem, po prostu jestem prawdopodobnie zbyt dużym ignorantem, że nie doceniam tego, czemu ta piosenka jest utworem roku. Po prostu wydaje mi się, że znam dużo więcej piosenek, dużo lepsze piosenki, które mi się bardziej podobają. Może ta piosenka jest po prostu tak dobrze zrobiona, że ja jako ignorant, dziadowy ignorant, nie doceniam tego, nie jestem w stanie dostrzec, jak dobra jest ta piosenka, ale po prostu nie wiem, coś strasznie nie wiem, co nie uważać. To jest tak jakby, nie jestem w stanie pojąć tego, czym jest ta piosenka i czemu zdobyła płytę roku. Piosenkę roku, utwór roku.
Nie wiem, nie słuchałem tego, więc ciężko mi się do tego odnieść.
No tak, mamy album po broku. No to tutaj możemy w nim ksywki. Nele Zawiało, wiadomo, Dawid też
powie. Tak, kocham jego, jest na płycie, więc oczywiście musi być najlepszy.
Mele z Polski i Kwiatia Błoni. Ja na przykład uważam o Dali Zawiał. W ogóle piosenka z Tako Hemingwayem, jak ona wyszła, wiem, że ja zobaczyłem o tym, że płyta Dali Zawiała wyszła na Twitterze, bo bardzo dużo osób hejtowało Tako Hemingwaya i za to, że... Bo to było po płycie Tako Hemingwaya.
No tak.
I no, on dograł się na płytę Dali Zawiałow. I on tam, bardzo dużo osób hejtowało go za zwrotkę, którą nagrał Dali Zawiałow. I w ogóle, że ta piosenka jest bardzo słaba.
I... Mi się podoba, jak ją słucham. A którą zwrotkę hejtują?
Właśnie ja pamiętam, że wtedy siedziałem z dziewczyną Beatką, sobie siedzieliśmy w Filutku, klubie obok, i jedliśmy pizzę. I ja to przeczytałem właśnie na Twitterze. Włączyłem sobie tę piosenkę. Włączyłem sobie jej piosenkę, właśnie Daria Zawiało z Krakowem Mygłem. I jak wtedy mi się jak pierwszy razem przesłuchałem, strasznie mi się nie podobała. I, ale to możliwe, że też wpływ Twittera na moje zdanie. Może też jakby, że to po prostu Twitter wpływa na moje zdanie, przez to jestem hejterem Dani Zawiałow, a nie powinienem. Ale właśnie po czasie chciałem powiedzieć tylko tyle, że nawet mi się podoba w sobie ta, nawet mi się podoba ta piosenka. A płyta sama w sobie jest dosyć płytą popową po prostu.
Tak, dokładnie tak bym to określił. Po prostu popowa płyta.
Dobra, przechodzimy dalej. Album roku Indie Pop.
Daria ze Śląska. Nie mam pojęcia w ogóle, co tutaj się dzieje. W żadnym
Natalia stopie. Przybysz. Natalia Przybysz, wiadomo, Nosowska też.
Ona jeszcze żyje, ona cokolwiek produkuje.
Natalia Przybysz? Natalia Przybysz jest młoda.
No tak, ale jakoś tak nie wiem, zapomniałem o niej w ogóle.
Natalia Przybysz nie chodzi z Klubu na Fina? Nie.
Nie.
Nie,
kim Natalia Schroeder z nim.
Nie, Natalia Przybysz. No zobaczmy. A mi się wydaje, że to jest... Nie.
Nie, no co ty mówisz w ogóle?
Ona ma 40 lat. No. Nie chodzi z taką Hemingwayem. Z kim ona chodzi? Nie, no nie może tak mówić o drugiej osobie, że z kim ona chodzi. Jakby, ale jest weganką. Została zhejtowana ze wszystkich obcasach. I nie pisze, z kim chodzi. A jest Wojciechem Zagórskim. Ma córkę Anielę. Jej córka Aniela, by the way, ma w tym roku już 14 lat. Gratulacje. Okej, okay. I tak, i to fajny, fajny wiek. I tak, no i jeszcze mamy Vito Bambino.
Stop! Chwila. Oficjalnie odcinamy się od tego statementu. Oficjalnie nie będziemy tutaj wywoływali żadnej Pandory. To było tylko i wyłącznie przejęzyczenie. Wszystko jakoś ogarniemy.
O, przepraszam, pomyliłem 14 lat za 18 lat.
Okej.
Oczywiście, moje przejęzyczenie.
Ujku.
Po prostu źle policzyłem, nie jestem niestety na kierunku matematycznym, źle policzyłem, jest mi bliżej do humanisty. Dobra, album roku hip-hop, Łona Konieczny, Krupa Taxi. Jakby jestem zachwycony tym, że ten album wygrał.
Nie słuchałem, ale jak faktycznie jest tak wysoko, muszę go przesłuchać.
Jest świetny, naprawdę, po prostu, jak, jest genialny na przykład w momencie, kiedy jedziesz autobusem przez Kraków i włączasz sobie na słuchawkach, jest ciemno i ty słuchasz tego i masz jakby opowieści. Te opowieści, które są tam wypowiadane, różne, jakby po prostu widzisz to i widzisz ten Kraków i mówisz takie wow, to jest świetne. Naprawdę świetne wywiady potem z Łoną na temat tej płyty też bardzo dużo mówią o tym, tak naprawdę czemu ta płyta, czemu pewne rzeczy tam są. I w ogóle to było wszystko nagrywane bodajże we Szczecinie, bo on bodajże pochodzi ze Szczecina. I tam też było tak, że u nas w Krakowie był bardzo wcześnie wprowadzony Uber, no to tam Ubera, Bolta po prostu przez bardzo długi okres czasu też nie było, więc ci taksówkarze mieli jakby tą przestrzeń do tego, żeby móc dalej ciągle jeździć. A potem właśnie potem się to oczywiście pozmieniało. No mamy jeszcze problem w tej kategorii, taką Hemingwaya, 1800 oświecenia. Mamy też Włodiego i Zdechłego Osa.
Zdechły Osa? Nie wiedziałem, że w ogóle jeszcze cokolwiek produkuje. Zdechłego Osa kojarzy dosłownie tą jedną nutę, to ty moja patusiaro?
Tak. Ja znam więcej, ale...
Ale nie.
Ale się nie przyznaję.
Ale się nie przyznam.
Jesteś
nie,
fanem Zdechłego Osy?
Wiem, szczerze, kiedyś lubiłem sobie na przykład w samochodzie posłuchać Zdechłego Osy. To jest fajne nuta, jak wracasz z pracy zmęczony i chcesz troszkę odżyć, to włączasz sobie Zdechłego Osy, po prostu najpopularniejsze piosenki.
Ja jak chcę odżyć i jadę po pracy autem, jak jeździłem jeszcze autem, to puszczałem sobie na przykład Freebird. I wiesz, masz ten moment, że na początku jest wolno, ale wiesz, wchodzi ta soluwa. I gdyby nie fakt, że drogi są za bardzo poskręcane, że boisz się policji, no to można byłoby dać.
Okej.
Okay. Dać pewnej pani miodu.
Oczywiście, że nie zachęcamy do jazdy szybko samochodem. To oczywiście chodziło o dać właśnie pewnej pani miodu.
Nie, w GTA.
W GTA, w sensie to wszystko, o czym mówisz, że jest w GTA i masz po prostu soundtrack wgrany w GTA tej piosenki i wkukują poszczególne.
Tak, bo pobrają sobie moda na radio, tak jak w Eurotrucku.
Na radio. No i sobie do tego można pobrać moda na radio. Dobra.
Pograłby w Eurotrucka.
A zawsze by pograł w Eurotrucka. Eurotruck jest jak Minecraft, wracasz do niego raz do roku na dwa tygodnie.
Dokładnie.
To jest dosłownie Minecraft, tylko że Eurotruck jakoś...
Eurotruck to Minecraft, ale dla większych dziadów,
tak.
Teraz to jest Minecraft.
Czyli dla nas na przykład. Znaczy ja też wracam sobie do Minecrafta w tym roku jeszcze... W roku 2023 oficjalny statement, nie wróciłem do Minecrafta.
Ja wróciłem. Wróciłeś. Na koniec roku wróciłem do Minecrafta, mieliśmy chwilę swój serwer. W sumie do niedawna były jeszcze postawione. W Eurotracka grałem, miałem przyjemność i wróciłem jeszcze na chwilę do dwóch gier, czyli do Fishing Planet,
o,
żeby sobie połowić rybki, i do The Hunter.
The Hunter,
żeby sobie pochodzić 4 godziny w prawdziwym życiu po jakimś lesie wygenerowanym i nie móc znaleźć żadnej sarny, bo okazuje się, że idę pod wiatr i mnie czuć.
Chciałeś podpowiedzieć sarnę oczywiście, no jasne.
Tak.
Ale to są takie gry, do których się po prostu powraca, takie pewne symulatory.
No ale się nudzą po prostu.
Nudzą się, no ja w Eurotracka przegrałem setki godzin w sumie, streamowałem setki godzin w Eurotracka. To jest fajna gra, kiedy chcesz sobie włączyć podcast w tle na przykład nasz.
I czujesz taką po prostu nostalgię.
Tak.
Jeszcze
tak.
Jak masz z kim zagrać, robicie sobie jakiś tam większy przejazd, robicie sobie taki konwój, to aż jest to takie przyjemne po prostu.
Jest to bardzo przyjemne. Ja uwielbiałem grać na offline, po prostu serwery średnio mi pasowały. Aczkolwiek społeczność jest dosyć miła w ogóle w Eurotracku, to jest też dziwo. Gra do starszych ludzi. Śmieszne było słuchać radia. W sensie wiem, że na przykład jak ja grałem, kojarzę z tego, że można było się połączyć jakby z radiem i tam ludzie się w tym radiu tak jakby, jak są ludzie w ciężarówkach jeżdżą tymi takimi, wiesz...
CB radio.
To wiem, że były mody, które pozwalały się przyłączyć do CB radia tego takiego prawdziwego i z tymi ludźmi rozmawiać. I tylko tam polegało na tym, że wszyscy się wzywali.
A to też.
I kiedyś się zastanawiałem, czemu ci ludzie z prawdziwych taksówek, którzy jeżdżą, oni siedzą na tych CB-radek i ciągle wyzywają się z tymi ludźmi.
No co innego masz do roboty?
Właśnie, co innego masz do roboty, nie? To jest to. Tego myślę, że to dosyć ciekawe. Po prostu podcast CB-radia.
Znaczy ogólnie tak, sama jakby idea CB-radia była taka, żeby wiadomo, informować o patrolach, o tym, co się gdzieś dzieje. No bo wiadomo, samo CB-radio tak na taki największy szczyt swojej popularności, no to miało taką dobrą sprawę. Zakładam, że chyba w jakichś takich typowo wczesnych latach, tak na dobrą sprawę, 2000-tych?
Pewnie tak.
No i pewnie wcześniej. Wcześniej nie wiem, natomiast wiem, że już od małego tak na dobrą sprawę no cały czas gdzieś to CB radio było. Kojarzę, że mój wujek miał chyba w aucie. I to dosyć długo. I często się z tego korzystało. Teraz w ogóle chyba wyszła jakaś ustawa, która całkowicie chyba w ogóle zabrania.
Naprawdę?
CB radio.
To mówimy o nielegalnych rzeczach.
Nie wiem jak to wyglądało. Wiem, że chcieli z jakiegoś powodu to zakazać. Ale do jakiego tam, powiedzmy, stadium to doszło, co się z tym stało? Na pewno ludzie dalej tego używają.
Czyli zakazać, bo dzieci na internetowe dzieci trolują kierowców.
Na kanale 19. Bajo jajo.
Ludzie trolują na kanale 19 kierowców.
Ty hunt spocie, ja ci dam bajo jajo.
Bajo jajo.
Bajno wrocławski jesteś, widzę cię.
Przez to dochodzi do różnych...
Ty kurczę bajo jajo.
Przez co kierowcy zawodowi nie słyszą o zdarzeniach na drogach i może dochodzić do na przykład zatorowania drogi przez to, że był wypadek i kierowca nie zmienił drogi, musi zawracać. Byś tak sobie to wyobrażał, że to przez to trollowanie właśnie.
Ciężko zawrócić na autostradzie.
Ale co zrobisz? Co byś zrobił?
Trzeba stać.
Trzeba stać, tak?
Pod prąd jechać.
No w sumie, no dobra, może masz rację. To niezbyt odpowiedzialne jeździć pod prąd. Nie mówimy, że się jeździ pod prąd jak coś. Dobra. Soul i Soul R&B Reggae. Nie wiem, czy to... Paulina Przybysz, o. A to nie ta Przybysz.
To nie ta Przybysz.
Ale jest Rozalia. Kojarzy Rozalię i Marika w sumie też jest popularniejsza artystka.
Znaczy w ogóle nie słucham tego gatunku. Jeżeli chodzi o rock, polski rock tak samo.
Ty słuchasz?
Nic kompletnie.
Jak możesz. To
nic
jest
kompletnie.
Polskie dziedzictwo narodowe. Ale na przykład jest Waluśka Kraksa Kryzys. Nie słuchasz Waluśka Kraksa Kryzys? Nie. To z całego serduszka polecam. To jest naprawdę bardzo dobry artysta. Jest doktor Misio, wiadomo. Nie, to on nie jest jak coś prawdziwym doktorem. Czy może ma doktorat? Nie wiem w sumie. Ale nie jest jak coś doktorem takim, że leczy.
Okej.
Chyba, że leczy serca. Mamy album roku metalowy.
Metal tym bardziej, tutaj inny kolor by się pewnie zdał.
Jest Alternatywa, Boka, Hania Rani, Jan Emil Munarski, Lech Janerko oczywiście, wspomniany wcześniej, Gipsowy Odlew Falsyfikatu się nazywa.
Co to są z tytuły w ogóle?
Ale ja mówię, Lech Janerka to jest najbardziej ikoniczna postać w ogóle, jaka tylko istnieje w polskiej muzyce, mam wrażenie, ale jesteśmy takimi ignorantami, że tego nie dostrzegamy.
Dobra, dawaj dalej po kategoriach, które znamy. Elektronika w ogóle nie leci.
Nie leci w ogóle, też nie kojarzy żadnych z tych osób.
Muzyka korzeni?
Muzyka korzeni. Na przykład na pewno kojarzysz Żywiołaka.
Aha, to dobra, wiem o co chodzi. No to w sumie z tego tylko kojarzysz Żywiołaka.
W sumie też tylko Żywiołaka kojarzę. Blues?
Nie, blues.
Ja znasz bluesu? No i to tak naprawdę bodajże już była ostatnia kategoria, to już chyba wszystkie kategorie, które... Jeszcze jest muzyka dziecięca. Na przykład Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości. Ja wiedziałem o tym, że Czesław Mozil po pierwsze robi jeszcze rzeczy, a po drugie, że robi rzeczy dla dzieci.
W sumie rację.
To jest coś mega ciekawego. Najlepsze nagranie koncertowe wygrał Mrozu. Czyli on naprawdę musi robić te koncerty. To jest, czyli on musi mieć koncerty. No skoro ma nagranie koncertowe, on musi mieć koncerty, dobra.
Sing in. Mrozu naprawdę musi robić koncerty. Ktoś musi na nie przychodzić. Ale kto?
Ale kto?
Czy myślisz, że na przykład, ile w Polsce jest ludzi, którzy na przykład mają w Polsce plakat Mroza?
Nie ma nic takich, w ogóle kto teraz ma plakaty, ale także na przykład na tapecie ma Mroza. Ja na przykład mam Kanye West na tapecie w telefonie, to w takim razie, czy jest ktoś w Polsce, kto ma na tapecie w telefonie Mroza? Prócz jego dziewczyna oczywiście. Myślę, że jego dziewczyna może mieć na tapecie Mroza.
Wydaje mi się. Czy ktoś musiał to nagrać? Bo to nagranie koncertowe.
No ale to... Ktoś, no, ale to... słuchaj, czy ta osoba w takim razie nie była podstawiona? Czy to nie była fikcja i fotomontaż po prostu?
Myślisz, że zrobili koncert dla jednej osoby, która nagrywała ten
Słuchaj,
koncert?
Słuchaj, wyobraź sobie tyle nagrań koncertowych w Polsce, ile się odbywa i wygrywa Mrozu. Wygrywa Mrozu. I jakby wiesz, tu wykluczamy w ogóle fakt fotomontażu i dodania całej na przykład publiczności w CGI. Na przykład wiesz, wyobraź sobie, że jest koncert Mroza, jest przebitka, wiesz, na salę i tam jest to ujęcie, to wiesz, jakby z sali kinowej z lat 20. Gdzie są już ci ludzie, którzy nie żyją, ale się śmieją. Gdzie jest ten taki ikoniczny śmiech. I klaskanie tam jeszcze chyba było, aplauz.
Tak.
I na przykład taki, wiesz, przebitko na nich. Bo to jest jedyny taki, wiesz, darmowy sample. Bo no, ci ludzie już nie mają praw autorskich, ani prawdopodobnie...
Innych praw na tym świecie nie mają
innych
też.
Innych praw i skóry pewnie na kościach.
No, to jest takie możliwe. Znaczy... No to pewnie tak jest. Dobra, no ale Mrozu wygrał. W tej samej kategorii była Sanach, z Bankiet u Sanach. Niemożliwe. Niemożliwe, że Mrozu wygrał. Ja się... Nie no, żartuję, Mrozu, kocham cię. Jestem po prostu największym fanem na świecie.
Ogólnie dwie osoby, które musimy najbardziej przeprosić, to jest Robert Karaś i Mrozu.
Mrozu. Jakby, czy myślisz, że Robert Karaś dałby koncert, który by wygrał najlepsze nagranie koncertowe? Oczywiście bez wspomagaczy.
To jest bardzo ważna kwestia.
On się nie liczy ze wspomagaczami.
To jest bardzo ważna kwestia.
On się nie liczy ze wspomagaczami. I nie liczy się
z ilością. Nie no, mordo, to było 18 miesięcy temu. Tylko i wyłącznie śladowe ilości. Zostało w końcówkach głosów.
Mi się wydaje, że to kofeina była po prostu. Napił się kawy przed i tak kazało się niestety.
Nie, mi się wydaje, że napił się po prostu kranówki, ale niefiltrowanej.
Niefiltrowanej, po prostu jakby kranówka poza Polską. Masakra. I on nie wiedział o tym, bo mieszka w Polsce i...
Napił się polskiej, niefiltrowanej kranówki.
Polskiej niefiltrowanej kranówki? Zależy gdzie. W Krakowie jest dobra kranówka, bardzo mocno.
Ja i tak podobno. Nie
czuję. Ja też nie piję kranówki. Ale...
Nie, ja piję, ale po prostu ją przerzucam przez filtr, bo no bardziej się opłaca niż kupowanie tak na dobrą sprawę wody mineralnej i jest bardziej ekologiczne.
Oczywiście, że jest bardziej ekologiczna, dlatego też po dzisiejszym podcaście kupuję filtry i będę filtrować wodę z Krakowa kranu. Przysięgam, że to zrobię. Dobra, lecimy dalej. Najlepsze nowe wykonania. Kraść Rogucki, Brodka.
No znowu Mrozu.
I znowu Mrozu wygrał. Ej, Mrozu wygrał trzeci raz? Czemu?
Słuchaj, chyba musimy naprawdę przesłuchać
Mroza.
On może faktycznie robi jakiś content, o którym my nie wiemy, albo Fryderyki to jest jakiś jeden wielki skam.
Po prostu Fryderyki tworzy Mrozu. Fryderyki tworzy Mrozu. Ja myślę, że tak jest. No albo sobie, nie możemy mówić, że to jakieś kumpolstwo, oczywiście nie. Ja myślę, że po prostu on sobie tworzy dobrą muzykę. Naprawdę myślę, że
no
tworzy dobrą muzykę.
Musi coś w tym być.
Z tego co kojarzę, muzykę na Fryderykach ocenia bodajże ponad 1000 osób, z czego są to krytycy muzyczni i inne tego typu wielkie osoby muzyki. Dlatego wydaje mi się, że oni mogą mieć jakiś spoko gust i jakby naprawdę to może być spoko. Dobra, idziemy dalej. Teledysk roku. Czy kojarzysz którykolwiek z tych teledysków, które są w kategorii teledysk roku?
Nie oglądam teledysków.
No ale na przykład patrz, wygrał Łona Konieczny Krupa, Bym Poszedł z właśnie płyty Taxi i Polecam Swojego Serca, jeśli nie słuchałeś, to posłuchaj i teledysk też obejrzyj.
Nie, to jest muszę.
W ogóle producentka i team producencki roku wygrała Hania Rani. W takim razie wynika, że ona tworzy, produkuje muzykę i jednocześnie jest osobą, która śpiewa i...
Dobra, czy są w ogóle jakieś kategorie, które w ogóle daje nam cokolwiek.
I znowu wygrał Lech Janerka, jak coś. O, bardzo dużo daje. O, jazz.
Kategorie jazzowe, album roku jazzowy, artysta roku jazzowy, muzyka poważna, to nie dla nas. Jesteśmy całkowicie niepoważni.
No i tak naprawdę, no to chyba już tyle. Frederyki, z tego co kojarzę, są bardzo nastawione na muzykę jazz, muzykę klasyczną. No to chyba tyle w sumie, co mieliśmy wam do przekazania w tym podcaście. Sławek, dzięki wielkie za współpracę.
Również było, dziękuję. Było Mam świetnie. Nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
Mam nadzieję, że dźwięk się nagrał. I też. Kiedy, że się usłyszymy.
Przede wszystkim.
I też, że się kiedyś usłyszymy. Mam nadzieję, że jeszcze raz się usłyszę ciebie, jak będę odtwarzać ten podcast, żeby go
nawet kilka razy.
Nawet kilka razy. Możliwe, że nawet kilka razy. Ej, nie starz mnie. Nie żartuję, w sensie nie chodzi o ciebie, chodzi o mnie oczywiście. W sensie, że nie o moje uszy, o mój głos.
Nie, słuchaj, to nie jest twoja wina. To jest moja wina.
To jest twoja wina. To jest wina mojego głosu.
Wiecie.
Czemu tak się stało? Dobra, nieważne, skończmy to po prostu. Dobrze, Sławek, skończymy to.
Tym miłym akcentem w takim razie kończymy.
1808 Biscast.